Zrealizowaliśmy do tej pory porządek do punktu 14a. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Bardzo proszę pana dyrektora Andrzeja Krygiera o przedstawienie tego projektu i kolejnych kilku.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt 1160/14 w sprawie nazewnictwa w Poznaniu. Wprowadzam autopoprawkę w podstawie prawnej w treści tekstu, tekst jednolity, który się kończy pozycją 13-18. Po tej pozycji z 2014 roku pozycja 379. Uchwała Rady Miasta nadaje ulicy, rondu i alei odpowiednio nazwę Wolne Tory, Rondo Szczęśliwej Podróży i Aleja Króla Przemysła II. Tak to wygląda w wizualizacji. To już jest zrealizowana inwestycja. I teraz kolejno przedstawiam Wysokiej Radzie Aleję Króla Przemysła II. Ulica Wolne Tory. Ta nazwa zmierza do utrzymania tej tradycyjnej nazwy tego obszaru. I rondo ma nazywać się Rondo Szczęśliwej Podróży. Wszystkie ulice, ulica Rondo i Aleja leżą na gruntach miasta Poznania. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała tą pozytywnie propozycję. Te trzy propozycje były omawiane dwukrotnie na Komisji Kultury. Rada Osiedla Wilda pozytywnie zaopiniowała niniejszą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? W debacie indywidualnej pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, mam pytanie, kto wymyślił tą nazwę Rondo Szczęśliwej Podróży, bo wydaje mi się ona dosyć dziwna. Nie dlatego, że jestem sztywniakiem pozbawionym poczucia humoru, ale no, nadawanie nazwy w takim miejscu, w centrum miasta, Szczęśliwej Podróży. Znaczy ja rozumiem, że dla osób wyjeżdżających z Poznania to życzymy im Szczęśliwej Podróży, ale jak ktoś przyjeżdża, to już jest nielogiczne. Natomiast no, kiedyś ulica Dworcowa prowadziła na Dworzec Główny i to było jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Teraz mamy Rondo Szczęśliwej Podróży obok zintegrowanego centrum komunikacyjnego. No, to nazwa jest po prostu gigantyczna i wydaje mi się, że to jest no, niezbyt poważne takie nadawanie takiej nazwy. Czy przy lotnisku, jak powstanie rondo, to będziemy mieli rondo miłego odlotu? Dziękuję bardzo.
To znaczy, ta nazwa padła na Komisji Kultury ze względu też na to, że rondo, które jest przed centrum, jest bardzo małe. To ono nazywa się rondem, ale to jest mały obiekt komunikacyjny i była poszukiwanie jakiegoś troszeczkę lżejszej nazwy, która by w tym rejonie mogła zaistnieć. Wiąże się to z dworcem, co prawda teraz może nie za bardzo jest okoliczność, ale myślę, że to wszystko się ułoży.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan przewodniczący Sternalski mi tu podpowiada, że rondo Lecha Kaczyńskiego. Nie, my mamy większe aspiracje, chcemy większe rondo. Jarosława, to też chcemy mieć bardzo duże rondo. To jest takie maleńkie. Proszę państwa, ja sobie myślę, że ktoś sobie żarty robi tutaj w tym mieście, nazywając to rondo Szczęśliwej Podróży w kontekście tego, co się teraz stało, to już w ogóle jest jakiś chichot. Ja myślę, że to jest rzeczywiście tak małe rondo, że że może być też nazwane w taki sposób, żeby jakby kolerowało z tym, co ma być. Na przykład mogłoby być to rondo świętej Katarzyny. Święta Katarzyna to jest patronka kolejarzy, tak? Patronka kolejarzy. Albo świętego Krzysztofa, patrona podróżnych. No, się kolega chwyta za głowę. Ja nie chcę nazwać wielkiego ronda Rataje taką nazwą.
Ja bym wolał świętego Grzegorza.
Albo świętego Grzegorza, ale on od czego jest? Przepraszam? Od wszystkiego. Nie. Proszę Państwa, ja naprawdę uważam, że to jest jakieś nieporozumienie. Zastanówmy się jeszcze raz nad tą nazwą, bo w kontekście tego, że się zawalił sufit i mogliby ludzie zginąć w szczęśliwej podróży, no to groteskowo brzmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, akurat, szanowni państwo, no ja rozumiem, no ale jeżeli możemy za chwilę nazywać ulicę Klinkierową, mamy ulicę Pożyczkowo-Agrestowe. Natomiast może być jakaś taka śmieszniejsza nazwa, trochę pokazująca, że nie jesteśmy sztywniakami. No i to rondo szczęśliwej podróży mi akurat się podoba. No jest to małe rondo, nie jest to obiekt, który jest godny na nazwanie imieniem świętego czy wielkich patriotów polskich, a ktoś, kto wychodzi, no może się to spowoduje, że się uśmiechnie, że pomyśli, że poznaniacy mają to poczucie humoru. Zresztą ja i tak jestem wdzięczny, że jest taka nazwa, zwłaszcza po ostatnich wizytach w Poznaniu prezydenta Łukaszenki, który przyjeżdża i strofuje naszego pana prezydenta miasta i mówi, że nie tak buduje ten dworzec kolejowy, jednocześnie zachęcał do głosowania na makabryłę roku. Nasz dworzec, ostatnio widziałem zdjęcie pana prezydenta Łukaszenki z zabandażowaną głową po upadku sufitu. No mógł ktoś wpaść i nazwać rondo imieniem prezydenta Łukaszenki. Na szczęście to się nie stało, a myślę, że nazwa szczęśliwej podróży. No jedna taka weselsza nazwa przy wejściu do Poznania, myślę, że nikomu nie zawadzi. Natomiast będzie to również takie zderzenie obcokrajowców, którzy tej nazwy w życiu nie wymówią, a więc będzie to taka dla nich bardzo tajemnicza nazwa i od razu spotkają się z naszym językiem polskim takim, że myślę, że nie jest to zła nazwa i miejmy trochę czasem takiego lżejszego ducha w tym mieście. Także zachęcam do poparcia tej nazwy.
Dziękuję. Jest więc lekkie pęknięcie w klubie PiS. I co na to pani radna Frankiewicz?
No więc rzadko się to zdarza, ale zgadzam się z panem radnym Michałem Grzesiem w tej kwestii, ponieważ tak naprawdę to chyba właśnie pojawiło to się spontanicznie, jako że jest to rondo naprawdę małe, bezadresowe. Myślę, że nie można bez przerwy pokazywać całemu światu, że jako poznaniacy jesteśmy tacy bardzo poważni, nadęci i w ogóle nazywamy imionami właśnie tylko męczenników i jakichś poważnych ludzi i tak dalej. A w tym miejscu akurat wydaje mi się, że takie właśnie czy powitanie, czy pożegnanie przyjezdnych się przyda i dlatego również, tak jak pan przewodniczący Michał Grześ, zachęcam do głosowania za tym projektem uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc głosujmy. Kto jest za podjęciem uchwały 1160, kto jest przeciw, to wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo głos oddali? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam punkt 15. Punkt 16 to projekt uchwały PU 1161 w sprawie nazwy ulicy. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Projekt dotyczy nazwy ulicy, a tak naprawdę zmienia zasięg ulicy księdza Jakuba Wujka. Ulica księdza Jakuba Wujka będzie dochodziła aż do tego obiektu handlowego. Odcinek tej ulicy jest stosunkowo mały. W związku z tym poszukiwanie patrona w uzgodnieniu z Komisją Kultury ustaliliśmy, że będziemy zmierzać do przedstawienia Państwu takiego przedłużonego zasięgu. Ten odcinek prawdopodobnie nie będzie nigdy odcinkiem adresowym. W związku z tym Rada Osiedla Wilda zaopiniowała tą propozycję pozytywnie. Ja jeszcze wprowadzam taką samą autopoprawkę dotyczącą podstawy prawnej, czyli z 2014 roku, pozycja 379 w podstawie prawnej. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
A czy tam, jeśli chodzi o przebieg numeracji, czy nie będzie zaburzenia, że numeracja jedynka jest na środku tej ulicy, czy...
Nie.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie projekt, 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu własnym pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Ja mam tylko takie dwie drobne wątpliwości. Po pierwsze, te dwa odcinki ulicy Wujka no, będą miały zupełnie inny charakter. Ta dotychczasowa to jest taka dosyć wąska ulica w tej starszej części Wildy. Ta nowa to jest no, powiedzmy znacznie szersza, w zupełnie innej zabudowie będzie, więc no, oczywiście pytanie, czy takie jej mechaniczne przedłużenie ma sens, a to zawsze byłby jakiś odcinek, mamy strasznie dużo osób czy wydarzeń oczekujących na uhonorowanie ulicą, więc być może ten odcinek mógłby czekać na jakiegoś patrona z tej długiej listy oczekującej. Natomiast druga moja uwaga jest taka, że nie możemy w tej chwili przesądzać, że to będzie odcinek bezadresowy, bo dopiero tak naprawdę oczekujemy na wyniki konkursu czy na koncepcję dla obszaru wolnych torów i szczerze mówiąc, jak będzie wyglądał odcinek na południe od tej ulicy, czyli to wszystko, co jest w stronę dalej ZNTK ulicy Hetmańskiej, to jeszcze nie wiemy. Być może to będzie właśnie jedna z ulic takich bardziej reprezentacyjnych, gdzie na nią będą się otwierać frontowe elewacje różnych budynków. Tylko jakby ta uwaga do tutaj uzasadnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, ja może jeden argument za tym projektem uchwały. Rzeczywiście dotychczasowa ulica księdza Jakuba Wujka jest taka z punktu widzenia wagi osoby, o której mówimy, niepozorna. Ja przypomnę tylko, że kiedy niedawno obchodziliśmy uroczystości 400-lecia tradycji akademickich Poznania, to chodziło o założenie w Poznaniu uniwersytetu, którego pierwszym rektorem był właśnie Jakub Wujek. Przez rok ten uniwersytet działał, póki koledzy z Krakowa nie przeszkodzili. Jest to postać także, jeśli chodzi o literaturę, o kierowanie kolegium jezuickim, tak znacząca, że jakby nadajemy właściwy wymiar tej nazwy. Natomiast co do tego, jak to będzie w przyszłości, to rzeczywiście te uwagi podzielam. Natomiast wydaje się to dosyć naturalne. W tej chwili niewątpliwie nie będzie to zapewne przez bardzo wiele lat ani ulica adresowa. I teraz nadanie w tej chwili nazwy na tak krótkim odcinku dla kogoś innego też będzie niezbyt dobre. Zwłaszcza, że przed chwileczką uchwaliliśmy, że ta szeroka aleja będzie aleją króla Przemysła II. To w związku z tym musielibyśmy tu dodawać pasującą nazwę, raczej też historyczną. Więc jak już, to przedłużenie wydaje się z tego powodu bardziej sensowne.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 21 głosów za, 0 przeciw. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. W kolejnym punkcie projekt uchwały PU 1162/14. To jest punkt 17. W sprawie nadania nazw rondom. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Uchwała ta zmierza do nadania w ciągu ulicy Szczeszyńskiej dwóm rondom. Jedno rondo, jeszcze powinienem powiedzieć o tej autopoprawce z 2014, pozycja 379 w podstawie prawnej. Jedno z tych rond będzie miało patrona księdza Antoniego Srokę, a drugie rodziny Cichowiczów. Rondo patron ksiądz Antoni Sroka, jest to realizacja postulatu Rady Osiedla Podolany. On, ksiądz Antoni Sroka, był proboszczem, który wybudował tam nowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia. Drugie rondo patronuje temu rondu rodzina Cichowiczów. Jest to rodzina prawników, etnografów. Wniosek w sprawie nadania złożył dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego ze względu na to, że pani Helena Cichowicz i jej córka po wojnie już Wiesława Cichowicz zbierała bardzo dużo etnograficznych pamiątek z Wielkopolski, które się stały częścią zbioru, które jest też przechowywane bądź w Muzeum Etnograficznym, bądź w Muzeum Archidiecezjalnym. Odpowiednio Rada Osiedla Podolany wypowiedziała, raz wnioskowała, drugi raz zaopiniowała pozytywnie tą uchwałę i proszę Wysoką Radę o podjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić, czy zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w punkcie 17, projekt uchwały 1162? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17. Punkt 18 to projekt uchwały PU 1163, łamane na 14, w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Uchwała zmierza do nadania nazwy drodze wewnętrznej. Przedtem jeszcze zasygnalizuję autopoprawkę, która w tym samym miejscu podstawy prawnej będzie się znajdowała, z roku 2014, pozycja 379. Ulica wewnętrzna będzie miała nazwę ulicy Piławskiej. Ta nazwa pochodzi od małej miejscowości Piława, ale komponuje się z tradycją nazewniczą tego rejonu, gdzie nazwy biorą swoje źródło od miast północno-zachodniej Polski. Rada Osiedla Krzyżowniki Smochowice. Teraz przedstawiam Państwu przebieg tej ulicy. Zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie. Tu widać też zdjęcia z terenu. Jest nieurządzona, ale jest potrzeba zbudowania już bazy adresowej przy tej ulicy. Także proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały zatwierdzającej tą uchwałę.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię albo wypowiedzieć się w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 1163 w punkcie 18 porządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18. W punkcie 19 projekt uchwały PU 1164/14 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Tutaj uchwała dotyczy dróg, które znajdują, dróg wewnętrznych, które znajdują się w rejonie ulicy Lubczykowej. Te ulice należą do miasta Poznania i do osoby fizycznej. Właściciel terenu, na którym znajdują się te drogi, wyraził zgodę na nadanie nazw tym ulicom. Przedstawiam kolejno zasięgi nazw. Pierwsza Świetlikowa, Gryczana, Złocieniowa i Nostrzykowa. Tu pokazujemy strukturę własności tych nazw. Na Komisji Kultury pokazywaliśmy prezentację tych roślin. Tak wygląda na zdjęciu lotniczym. Widać, że teren jest zagospodarowany albo będzie zagospodarowany w najbliższym czasie. Potrzeba takiego nadania i ustalenia adresów jest oczywista. Odpowiednia Rada Osiedla, Rada Osiedla Morasko-Radojewo zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. W związku z tym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby do tej opinii coś dodać w imieniu komisji, czy zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy więc do głosowania całości projektu uchwały 1164 w punkcie 19. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosu w sprawie tego projektu uchwały. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18 i 19 i zgłasza się pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałem państwa poinformować, że złożyłem do pana przewodniczącego opinię prawną, z której wynika, że w przypadku uchwały, która była w punkcie 9a, nie jest wymagana opinia Rady Osiedla. I w związku z tym chciałbym wnieść do porządku obrad punkt w tej chwili, ten, który był w porządku jako punkt 9a, aby w świetle tej opinii prawnej w takim razie można było przegłosować w dniu dzisiejszym projekt uchwały, który był państwu wcześniej przedłożony.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście taką opinię dostałem. Zatem jest to wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o projekt, który został poprzednio, zostało to odesłane do komisji. Prawda? Nie. Nie, wycofane do komisji było. Znaczy, czy można poprosić z protokołu, jak brzmiał wniosek? Dobrze, ale w związku z tym, że jest opinia prawna i pan prezydent składa wniosek o to, żeby uzupełnić porządek obrad o punkt zawierający ten projekt uchwały w stanie w takim, w jakim on był, taki wniosek muszę poddać pod głosowanie. Rozumiem, że głos pani Beaty Urbańskiej jest głosem przeciw, tak? To proszę bardzo.
Głos przeciw. Ja uważam, że pewnie nie zostało skonsultowane to jeszcze z zarządzeniem prezydenta z 9 czerwca 2011 roku. Rozumiem, że ta opinia prawna objęła zarówno statut, jak i to zarządzenie.
Jeśli państwo chcą porozmawiać, to proszę się umówić poza salą, albo zgłaszać się do głosu.
Wątpliwość dotyczy tego, czy wszystkie dokumenty prawne, z których wynikają prawa Rady Osiedli, zostały zanalizowane.
Czy pan prezydent zgodziłby się, żebyśmy w tej chwili tego nie głosowali wniosku? Ja poproszę, żeby te opinie skserować i dostarczyć tym państwu radnych, którzy chcą się z tym zapoznać. My będziemy dalej procedowali i wrócimy do tego wniosku pod najbliższym punkcie albo po jeszcze następnym. Dobrze? Czy ja mógłbym poprosić, żeby to powielić i rozdać tym, którzy tego chcą w tej chwili? Tak? Proszę? Nie, szybciej będzie chyba powielić w tej chwili i dostarczyć państwu. A my przystępujemy do dyskusji w punkcie 20 o projekcie stanowiska PU 1155/14 w sprawie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jest to stanowisko, czy projekt stanowiska, które przygotował pan radny Michał Tomczak, więc jego proszę o przedstawienie.
Zgodnie z dekretacją pana przewodniczącego, ten projekt stanowiska opiniowany był, poddawany był przez pracą w ramach Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Ten tekst, który część z państwa ma przed sobą w formie pisemnej, a który od 2 godzin zainstalowany jest w internetowym asystencie radnego, to ostateczny tekst, do którego uwagi wnieśli radni, no, członkowie chyba wszystkich klubów reprezentowanych w Radzie Miasta. Pokrótce, stanowisko oczywiście nawiązuje do protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, który miał jakiś czas temu miejsce i ostatnich zmian w prawie dotyczących świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wyraża jednak 2 obawy. Po pierwsze określa, że te świadczenia są niewystarczające, gdyż powinny być równe minimalnemu wynagrodzeniu. A jak państwo wiecie, opiekunowie osób niepełnosprawnych dokonują świadomego wyboru, rezygnując z pracy zawodowej na rzecz 24-godzinnej opieki nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi lub niekoniecznie nawet członkami rodziny, ale osobami niepełnosprawnymi, którymi się zajmują. A poza tym, tak jak słusznie pan Sternalski zauważył, żadnego typu, tego typu wypowiedzi czy formalnych propozycji nie było, ale ponieważ tak się składa, że samorządy już koszty wypłaty świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych ponoszą. Ja przypomnę, Poznańskie Centrum Świadczeń dla Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością, dorosłych osób z niepełnosprawnością opłaca już składkę na ubezpieczenie społeczne. W tym stanowisku jest też wyraźna mowa, że źródłem finansowania koniecznego oczywiście zwiększenia kwot tych świadczeń nie powinny być budżety samorządów. Z drugiej strony ktoś zwrócił uwagę, że może niekoniecznie nie należy się chwalić, ale jednak Poznań jest jednym z najbardziej przyjaznych miejsc dla osób z niepełnosprawnością w Europie, co zauważone zostało przez Komisję Europejską. Wyrażamy tutaj gotowość jako nie Rada Miasta Poznania, tylko Samorząd Miasta Poznania. Wyrażamy gotowość w pracach nad opracowaniem kompleksowego modelu i opieki, i sposobu finansowania świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Tylko jedno oczywiście słowo, tak jak pan przewodniczący Ganowicz na samym początku zauważył, tak, projekt pierwotny stanowiska powstał na bazie stanowiska przygotowanego przez organizacje pozarządowe zrzeszone w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniku prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych i był on jak gdyby takim tekstem, no pierwotnym nazwijmy to propozycją, ale ponieważ myślę, że większość osób zainteresowanych uwagi zgłosiła, możemy nawet uznać, że nie, formalnie tak, Michał Tomczak się pod tym podpisał, ale w zasadzie przedstawiciele wszystkich klubów radnych są autorami czy współautorami projektu tego stanowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jednocześnie nie widzę dokumentu z opinią komisji jako całości. W związku z tym mam tylko ten projekt zmodyfikowanego stanowiska. Zapytam, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego stanowiska w imieniu własnym czy w imieniu klubu. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
W imieniu własnym stanowisko było dyskutowane na komisji w przerwie obrad. I w zasadzie tak czytając je po raz trzeci, to tylko proponowałbym drobną poprawkę, ponieważ w akapicie trzecim jest tu sformułowanie: z zadowoleniem przyjmujemy aktualne podniesienie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, które w naszej opinii powinno być równe płacy minimalnej, to się wtedy wszystko zgadza, ale to jest takie wtrącenie oraz obietnice kolejnych jego podwyżek. Gdyby to wtrącenie umieścić w nawiasie, oraz obietnica wtedy to, które w jasny sposób nawiązywałoby do tego, co przed nawiasem, czyli do świadczenia pielęgnacyjnego i całość by chyba zyskała na jasności, bo tak to podwyżek, które i to troszeczkę jest. Także tylko ta drobna uwaga, ponieważ tutaj szereg poprawek było naniesionych zgodnie z tym, o czym mówiliśmy. Natomiast wydaje mi się, że dla jasności wprowadzenie tego nawiasu przed słowem oraz i do słowa podwyżek sprawi, że ten trzeci akapit będzie już w pełni poprawny.
Dziękuję bardzo. Ja pozwoliłem się zapisać również do głosu po to, żeby z kolei zaproponować jeszcze jedną rzecz, bo jak mniemam i jak domyślam się ze wcześniejszych rozmów, tekst stanowiska został skonstruowany na podstawie wcześniejszego listu napisanego przez organizacje pozarządowe. I o ile ta informacja, o której pan radny Tomczak powiedział, że Poznań jest jednym z najbardziej przyjaznych dla niepełnosprawnych miast, może być opinią osób z środowisk osób niepełnosprawnych, to w takim stanowisku podkreślanie tego przez nas samych może jest przesadnie chełpliwe i niepotrzebne. A do tego jeszcze ostatni akapit powinien służyć podkreśleniu tego, co chcemy w nim powiedzieć. Ja rozumiem, że jedną z istotnych informacji jest to, że samorząd miasta Poznania deklaruje gotowość wystąpienia. Więc ja bym proponował, żeby tą pierwszą część zdania po prostu usunąć i powiedzieć: zgłaszamy zatem gotowość jako podsumowanie wszystkiego, albo samorząd miasta Poznania zgłasza gotowość do współpracy w pracach i tak dalej. I wtedy wszystko jest według mnie trochę lepiej brzmi, a nie musimy przy okazji stanowiska podkreślać czegoś, co być może jest opinią, powtarzam, organizacji pozarządowych niektórych, ale chyba nie jest powszechną opinią chociażby nas samych, bo tego nie wiemy. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczak.
Dziękuję bardzo za uwagi. Oczywiście w kontekście uwagi pana radnego Aleksandrowicza, jeżeli pan przewodniczący i pan Aleksandrowicz pozwolicie, to oczywiście to wprowadzenie owego nawiasu zamykającego słowa oraz obietnice kolejnych jego podwyżek przyjmę jako autopoprawkę, natomiast nie do końca mogę się zgodzić z propozycją pana przewodniczącego Ganowicza z dwóch przede wszystkim powodów. To nie jest subiektywna ocena organizacji pozarządowych, tylko są to wyniki konkursu organizowanego przez Komisję Europejską. Miasto Poznań, nie mówię o samorządzie, mówię o mieście Poznań, zdobyło trzecią nagrodę w tym konkursie, to było bodajże z 2 miesiące temu, jako notabene jedyne miasto uhonorowane z państw, nazwijmy to, byłego bloku wschodniego, a i też jedyne z państw, które 10 lat temu do Unii Europejskiej wstąpiły. Pamiętać musimy też jeszcze o dwóch rzeczach. Nie tylko nie powinniśmy się uchylać od chwalenia tego, co w Poznaniu jest dobre, ale musimy pamiętać o tym, że wizerunek miasta Poznania, taki wizerunek pozytywnie oceniony jako jednego, jako nie najlepszego, ale jako jednego z najbardziej przyjaznych, nawet nie najbardziej przyjaznego, tylko jednego z najbardziej przyjaznych miast w Europie, przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami, ten wizerunek osiągnięty został również, a może przede wszystkim, dzięki zaangażowaniu organizacjom pozarządowym właśnie, bo to one ten wizerunek tworzą. Ta nagroda odebrana co prawda fizycznie przez pana prezydenta i przez panią pełnomocnik, ale ona dotyczyła, jak państwo wtedy pamiętacie, bo no, cieszyliśmy się z tego niewątpliwie, ona dotyczyła nas wszystkich, bo dla tego miasta pracujemy i dotyczyła też i organizacji pozarządowych, zarówno tych organizacji, które osoby niepełnosprawne zrzeszają, jak i tych organizacji, które na rzecz osób niepełnosprawnych jak gdyby działają. I to nie jest, panie przewodniczący, przepraszam, po prostu to nie jest subiektywna ocena nasza, czy samochwalenie się, no ale to jest fakt. Dziękuję bardzo.
Ja odpowiem, bo tym bardziej utwierdzasz mnie w tym, o co mi chodzi. Bo jeśli sam powiedziałeś, że jest to zasługa przede wszystkim organizacji samorządowych, to tytułem do naszego zaangażowania jako samorządu nie powinniśmy mówić, że to nasza zasługa jest. A to zdanie brzmi, ponieważ dalej jest, że samorząd miasta, nie mówimy tego w imieniu organizacji pozarządowych, tylko mówimy to w imieniu samorządu miasta Poznania. I skoro samorząd miasta Poznania mówi, że chce wziąć udział w tych pracach, to nie może się zasługami innych wykazywać. O to mi chodzi. To jeszcze gorzej jest, bo my nie możemy deklarować się w imieniu organizacji. To jest błąd, którym obciążone jest to stanowisko od samego początku, że pan radny przepisał list organizacji pozarządowych i w takiej postaci chciał nam przedstawić do, który się zaczynał od słów, że my w imieniu organizacji pozarządowych. I mam wrażenie, że on w dalszym ciągu jest niedopracowany, no.
Także przepraszam, panie przewodniczący, ale nie wiem, do czego pan w tej chwili chciał nawiązać. Wszelkie uwagi członków i nie tylko członków komisji, bo nawet pańskie wcześniejsze uwagi wyrażone przez pana we wcześniejszych rozmowach, w projekcie z tego stanowiska starałem się uwzględnić. Nie starałem się. One zostały uwzględnione.
Znaczy, pozwalam sobie zgłosić uwagę, która według mnie jest istotna, bo my nie możemy jako samorząd miasta Poznania występować w imieniu organizacji pozarządowych. Nie mamy takiego tytułu. To po pierwsze. Dlatego, bo nie mamy takiego mandatu do reprezentowania organizacji pozarządowych. My z nimi współpracujemy, ale proszę mnie nie przekrzykiwać w tej chwili, dobrze? A ja teraz mówiąc to, co mówię, nie mam nic przeciwko treściom, które są zawarte, tylko chciałbym powiedzieć, że ten styl pracy nad stanowiskiem, kiedy pan przewodniczący przynosi tuż przed konwentem stanowisko z oczekiwaniem, że ja wprowadzę je do porządku sesji z oczekiwaniem, że nie będzie ono skierowane do żadnej komisji, bo nie ma potrzeby i dopiero na mój wymóg to w ogóle trafia do komisji dzisiaj w czasie przerwy i potem jest to sklecane na prędce, jest nie w porządku po prostu. I w związku z tym proszę mi nie mówić, że nie mogę, bo już zostały uwzględnione uwagi, że nie mogę zgłosić swojej uwagi. Zgłaszam uwagę tak samo jak inni członkowie Rady Miasta Poznania. I według mnie nie powinniśmy w najbardziej szlachetnym stanowisku posługiwać się opiniami o działalności innych, jeśli deklarujemy w imieniu własnym. Bo my deklarujemy jako Rada Miasta, że samorząd Poznania chce wziąć w tym wszystkim udział, w tych pracach, A nie, samorząd Poznania deklaruje, że organizacje pozarządowe będą brały udział w pracach. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, i oczywiście mogę w formie uchwały wyłączyć pierwsze zdanie z ostatniego akapitu, ale troszeczkę, nawet nie troszeczkę, ale mija się Pan z prawdą, bo informacja o tym, że dzisiaj w przerwie sesji będzie komisja poświęcona opiniowaniu tego stanowiska, dlatego że Pan zgodnie ze swoimi kompetencjami, których ja nie podważam, ani żadnymi sugestiami moimi wcześniejszymi dotyczącymi opiniowania czy niekopiniowania przez komisję, został do członków rozesłany. Wręcz odwrotnie, ponieważ to stanowisko ma wydźwięk bardzo istotny, finansowy. Pozwoliłem sobie sugerować panu przewodniczącemu coś, czego akurat pan nie zrobił, aby to stanowisko zaopiniowane zostało przez Komisję Budżetu i Finansów, bo ono raczej ma w odniesieniu do samorządu bardziej ten wydźwięk. Ale oczywiście, jeżeli pan przewodniczący nadal obstaje przy tym, że my w stanowisku nie powinniśmy wyrażać kwestii związanych z naszą oceną, to proponuję, nie wiem, jakie jest pańskie zdanie na ten temat, aby w akapicie pierwszym pominąć zdanie pierwsze i aby on się zaczynał od słowa "zgłaszamy zatem gotowość". Dziękuję.
Ja nie chcę w tej chwili publicznie dyskutować o tym, kto się mija z prawdą, a kto nie, bo mam stosowne informacje i zapisy, uwagę o tym, żeby do komisji tego nie kierować, bo nie potrzeba, że jeśli w ogóle, to ewentualnie do Komisji Finansów. I ja zadekretowałem to, żeby trafiło do komisji i w związku z tym trafiło to do komisji niestety dopiero dzisiaj. To po pierwsze. Po drugie, ja zgłosiłem swoją poprawkę, pan przewodniczący jako autor zrobi z tym, co zechce, a ja zadecyduję również w głosowaniu, co ja z tym uczynię. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu stanowiska 1155/14. Proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tego stanowiska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Autopoprawka jest jedna zgłoszona? Nie. Przepraszam, proszę wyłączyć głosowanie. Jeśli według mnie nie jest formą zgłoszenia autopoprawki powiedzenie, jeśli panu to na tym zależy, to ja to mogę uwzględnić. To nie jest zgłoszenie autopoprawki. Zgłoszenie autopoprawki jest jednoznaczne. Zgłoszona została autopoprawka, z tego co wszyscy słyszeli, dotycząca uwagi pana radnego Przemysława Aleksandrowicza, nic więcej. Pan radny Michał Tomczak.
Jako autor zgłaszam zatem autopoprawkę polegającą na tym, aby w akapicie akapit ostatni stanowiska rozpoczynał się od słowa "zgłaszamy zatem gotowość", czyli aby wyrzucić słowo zaczynające się "Poznań", a kończące się "w Europie". I w ramach tej samej autopoprawki przyjmuję uwagę kolegi radnego Aleksandrowicza. Tak, w trzecim akapicie słowa "oraz obietnice kolejnych jego podwyżek" ująć w nawias. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem stanowiska numer 1155, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada stanowisko przyjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 20. Jak wiem, państwo opinię prawną już otrzymali. Wpłynęła ona do państwa. W związku z tym, czy to jest moment, żebyśmy mogli zdecydować o wniosku pana prezydenta, czy jeszcze nie? Pan radny Michał Grześ. Ale proszę się zgłosić, ja już tak, proszę bardzo.
Co prawda tutaj w opinii prawnej nie ma nic o punkcie 5 z paragrafu wcześniejszego, który mówi, że Rada Osiedla ma prawo wydawać opinie i wnioski w sprawach dotyczących inwestycji na osiedlu. Takiego nawet nie miała tego prawa, gdyż projekt ten nie wchodzi pod obrady w normalnym trybie. Ten projekt wchodzi nagle, a więc nawet Rada Osiedla nie wiedziała o tym, że taki projekt dzisiaj będzie procedowany. Mógłbym uznać tę opinię prawną, gdyby ten projekt wchodził w normalnym trybie, czyli w trybie takim, że jest opiniowany przez komisję, wszyscy o tym wiedzą, tam można przyjść się wypowiedzieć i następnie wchodzi na sesję, gdzie przedstawiciele Rady Osiedla, wiedząc o tym, mogą o tym powiedzieć. Natomiast on wszedł w trybie nagłym, tak więc ten punkt 5 został moim zdaniem niedopełniony, tak? Bo Rada Osiedla nie ma prawa opiniować, bo nie wie o tym, że ten projekt dzisiaj zjawi się w czasie obrad. Natomiast intencją twórców reformy było to, by w takich wypadkach kontrowersyjnych, a to jest niewątpliwie kontrowersyjny rozbudowa kompostowni, ci, którzy oglądali kompostownie w innych krajach, wiedzą, że nie wiąże się to z przyjemnymi zapachami, żeby jednak rady osiedli mogły przynajmniej taką opinię wydać. A to, czy to jest spółka, czy to jest jednostka miejska, tak naprawdę w czasie tworzenia tej reformy nie miało żadnego znaczenia.
Ja nie chciałbym prowadzić dyskusji w tej chwili na ten temat, bo zgodnie z zasadami po zgłoszeniu wniosku formalnego musimy go przegłosować, ewentualnie po wysłuchaniu głosu przeciw. W związku z tym nie jest moją intencją w tej chwili prowadzenie debaty na ten temat. W związku z tym w tej chwili poddaję pod głosowanie wniosek, który został złożony przez pana prezydenta o uzupełnienie porządku obrad ponownie o projekt PU 1166 związany z powierzeniem Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu obowiązkowego zadania własnego miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi. I byłby to wtedy punkt 20a. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 8 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada nie zdecydowała się na uzupełnienie porządku o ten punkt. Przystępujemy do realizacji punktu 21. Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2013 roku. Bardzo proszę, pani dyrektor Elżbieta Dybowska przedstawi ten projekt, ten raport.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z roku 2005 w przeciwieństwie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości pozwala uchwalać samorządom programy przeciwdziałania narkomanii na okres 3 lat. Pragnę Państwu przypomnieć, iż realizowany aktualnie program obejmuje lata 2012-2014 i ustawa, o której wspomniałam, nakazuje również każdego roku przedkładać Wysokiej Radzie raport z realizacji zadań wynikających z tego programu. Szczegółowe sprawozdanie zostało do Państwa radnych skierowane, natomiast ja dzisiaj chciałabym króciutko przedstawić prezentację, która obrazuje najważniejsze zagadnienia wynikające z tegoż raportu. Celem głównym oczywiście realizacji tych programów jest zahamowanie tendencji wzrostowej rozpowszechniania narkotyków, jak również ograniczanie czy zmniejszanie skali zjawiska zarówno w obszarze opieki zdrowotnej, jak i problemów społecznych. Cele operacyjne to te, które Wysoka Rada uchwaliła w 3-letnim programie, a więc zmniejszenie zainteresowania narkotykami wśród młodzieży szkolnej, i osób dorosłych, poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego użytkowników narkotyków, jak również udzielanie pomocy tym osobom, jak również ich rodzinom, zapobieganie problemom narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poszerzenie i wspieranie dotychczasowej oferty alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży i poprawa jakości dostępu do diagnostyki związanej z zakażeniami wirusem HIV. Jeśli chodzi o realizację zadań wynikających z programu, to na terenie miasta realizują czy nadzorują realizację tych programów cztery wydziały, a więc Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty, Wydział Sportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego. Pokrótce chciałabym przedstawić Państwu zadania, jakie zostały zrealizowane pod nadzorem tychże wydziałów. Jeśli chodzi o Wydział Zdrowia, to podstawowe zadania, więc prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Dotyczyło w szczególności dzieci i młodzieży i zostało ono zrealizowane poprzez programy, które tutaj prezentujemy, a które zostały dotowane, były dotowane przez miasto, a więc szkolenie narkotyki stare i nowe, profilaktyka, interwencja i działanie. Zadanie to zrealizował Monar, poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień. Na ten cel przekazaliśmy kwotę 8 000 zł. Kolejna kampania społeczna Zażywasz czy wiesz, ile ryzykujesz, zrealizowana została przez Fundację Simon Tonowski Instytut Zdrowia. Tutaj przekazaliśmy kwotę 10 000 zł. Kolejne zadanie to zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków. A więc tutaj przekazaliśmy środki na prowadzenie hostelu Wiktoria prowadzonego przez Caritas Poznańską. Kwota dotacji 110 tysięcy. W dalszej części tej prezentacji podam, ile osób korzystało z tegoż hostelu. Kolejny to program postterapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków realizowany przez Stowarzyszenie MODAR, poradnie profilaktyki. 79 960 zł. Kolejny program dotyczący redukcji ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem narkotyków. To zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Grupy Animacji Społecznej Rezerwat. Przekazana kwota to 52 930 zł. I kolejny program Reduktor organizowany przez Stowarzyszenie Pogotowie Społecznych. To stowarzyszenie zajmuje się w szczególności osobami bezdomnymi i również w tej grupie pojawiają się użytkownicy narkotyków, a więc stowarzyszenie otrzymało na swoje zadanie, na swój projekt kwotę 6 000 zł. Kolejne zadanie w obszarze Wydziału Zdrowia to prowadzenie, udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. Miasto sfinansowało prowadzenie punktu konsultacyjnego dla tychże rodzin. Kwota przyznanej dotacji to 60 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowane przez Caritas Poznańską. Kolejne dosyć ważne zadanie i bardzo prężnie działający Instytut Simon Tonowski od kilku lat, który ma swoje agendy na terenie Poznania, to prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w kierunku diagnostyki i wirusa HIV. 30 tysięcy złotych. Wszystkie oczywiście te dotacje przyznawane są w trybie konkursu, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Jeśli chodzi o kolejne zadania z zakresu pomocy udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom, to zadanie, które realizowała poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Monaru, a więc szkolenie z zakresu współczesnych środków psychoaktywnych. Dalej chciałabym przedstawić zadania realizowane pod nadzorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. To jest duży, bardzo cieszący się powodzeniem w szkołach program dotyczący Szkoły Wolnej od Narkotyków i Przemocy. Program ten realizowany jest przez Wydział Zarządzania, Policję, Straż Miejską oraz placówki oświatowe. Kwota przekazanej dotacji to 180 tysięcy złotych. Program realizowano w 51 gimnazjach i 3 szkołach ponadgimnazjalnych. Również w ramach tego programu zorganizowano konferencję szkoleniową dla zarówno pracowników oświaty, jak i policji i straży miejskiej. Kolejne zadania realizowane pod nadzorem Wydziału Sportu to polegają na wspieraniu klubów i organizacji prowadzących zajęcia pozalekcyjne w obszarze sportu, a więc realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. To kwota 200 tysięcy złotych i program realizowany przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Sportową manią walczymy z narkomanią, też już od wielu lat realizowany. Kwota przekazanej dotacji 100 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o Wydział Oświaty, to realizował programy profilaktyczne w 20 szkołach, w tym w 7 szkołach podstawowych, 12 gimnazjach i 1 zespole szkół specjalnych. Zadania realizowała również jedna z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradnia numer 7. Na kolejnym slajdzie chcę Państwu przedstawić sprawozdanie finansowe, a więc ogółem na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom wydatkowaliśmy kwotę 370 tysięcy złotych, która to jest zadanie realizowane przez Wydział Zdrowia. Plan wykonano w ponad 98%. Jeśli chodzi o zestawienie dotyczące zadań realizowanych przez pozostałe placówki, to z kwoty 1 30 tysięcy wydatkowaliśmy w minionym roku 989 677 złotych, co stanowi 96%. Nieco mniejsze wykonanie niż w latach poprzednich obserwujemy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, a wynika to z faktu, iż Wydział planował sfinansować poradnik dotyczący zapobiegania zarówno uzależnieniom narkotykowym, jak i tytoniowym. Natomiast nie bardzo to zadanie udało się zrealizować w minionym roku. W związku z tym zostały środki i stąd to wykonanie jest nieco niższe. Pozostałe wydziały zrealizowały prawie w 100%. W porównaniu z latami 2010-2013 to wykonanie było na poziomie roku 2011, czyli w granicach 96%. Chciałabym również zwrócić uwagę na wskaźniki, jakie udało się zrealizować w ramach tegoż programu. A więc w 5 poznańskich klubach zrealizowano program redukcji ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem narkotyków. Realizacja w 100%. 20 realizatorów programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestniczyło w szkoleniach z zakresu profilaktyki narkomanii. Tutaj również udało się w 100% to zadanie zrealizować. 28 pracowników socjalnych uczestniczyło w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Również osiągnięty został 100% wskaźnik. 40 osób zostało objętych programem dla przyjezdnych i bezdomnych użytkowników narkotyków. Również zadanie w 100% zrealizowane. 270 osób uczestniczyło w programach postterapeutycznych. Tutaj poziom wykonania nieco mniejszy. Zakładaliśmy, iż o 20 osób wzrośnie w stosunku do poprzedniego roku grupa osób objętych tym zadaniem, natomiast udał się ten wzrost o około 14 osób. I z punktu konsultacyjnego korzystało prawie 1200 osób, co stanowi też o wykonaniu w 100% tegoż zadania. I 7160 dzieci i młodzieży uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a więc realizacja również w 100%. Jeśli chodzi o wnioski, które nasuwają się w wyniku realizacji tych programów, ja zwracam ciągle uwagę, iż zbyt mało organizacji pozarządowych sięga po środki z tegoż programu, w przeciwieństwie oczywiście do programu alkoholowego. W związku z tym uważamy, iż konieczne jest rozszerzenie zakresu pomocy w readaptacji po leczeniu, zaktywizowanie i uaktywnienie większej liczby placówek oświatowych do podejmowania działań związanych z profilaktyką narkotykową, popularyzowanie wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktycznych oraz sposobów konstruowania programów, zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, jak również innych instytucji zajmujących się problematyką narkomanii i upowszechnianie praktyk i programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności, te, które proponuje i przekazuje do realizacji Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są pytania, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Pana radnego przed chwilą widziałem, ale pan radny zniknął. Wobec tego proszę, pan radny Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Pani Dyrektor przedstawiła tu szczegółowe informacje dotyczące także zasięgu oddziaływania tych programów, jeśli chodzi o liczby. Takiej informacji nie było w odniesieniu do hostelu, ponieważ nie mam wyobrażenia o jak szeroko jest to prowadzona działalność. Byłbym wdzięczny za podanie informacji. I drugie pytanie natury bardziej ogólnej, które zadaję prawie co roku, kiedy zajmujemy się tą informacją, to jak z punktu widzenia pani dyrektor ocenić, by w tej chwili stan bezpieczeństwa w związku z narkomanią? Czy jest to sytuacja pogarszająca się, stabilna, poprawiająca? Czy mamy jakieś dodatkowe informacje w tej sprawie? Dziękuję.
Może zacznę od drugiego pytania. Jeśli chodzi o poprawę stanu bezpieczeństwa, nie mamy informacji na dzień dzisiejszy, jako że pozwoli nam to ocenić po wykonaniu kolejnych badań, które zlecimy w ramach badań europejskich, a planujemy to w przyszłym roku, jako że tendencja jest taka, że zwykle co 5 lat te badania są ponawiane i wtedy będziemy mogli się do tego tematu odnieść. Natomiast jeśli chodzi o hostel, przepraszam, bo sama na początku powiedziałam, że podam szczegółowe informacje, ale jakoś pominęłam je. Tak jak powiedziałam, przekazaliśmy kwotę 110 tysięcy. Działalność hostelu koncentrowała się na takich obszarach jak pomoc psychoterapeutyczna, zapobieganie nawrotom choroby, uzupełnianie wykształcenia przez osoby, które trafiły do hostelu, pomoc w znalezieniu pracy. No oczywiście uczenie jak gdyby nowych zachowań prospołecznych i samodzielności w wykonywaniu czy to zawodu, czy też zadań związanych z codziennym życiem. Zapewniano tym pacjentom pomoc prawną i porady specjalistyczne, zarówno lekarskie, jak i psychologiczne. I prowadzono grupy edukacyjne i rozwojowe. I w minionym roku uczestniczyło w tym programie 10 pacjentów, którzy przez cały rok pobytu w hostelu utrzymywali abstynencję. I jeśli dobrze pamiętam, 3 osoby albo 4 znalazły już pracę i usamodzielniły się. To tyle, jeśli chodzi o ten hostel, który prowadzony jest przez Caritas Poznańską.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa rady jeszcze chciałby się powiedzieć? Nie widzę, zatem dziękuję Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Możemy zatem zamknąć punkt 21 i przejść do punktu 22, którym jest informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. Bardzo proszę. Zapewne pan prezydent Ryszard Grobelny zabierze głos. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak zwykle kilka informacji. Szersze sprawozdanie jest zawsze dołączane, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka aspektów. Znaczy, pierwszy to jest, rozpoczęliśmy pracę w ramach konsultacji społecznych w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już można w tej chwili składać projekty propozycji do umieszczenia w budżecie na 2015 rok. Ja myślę, że Państwo wiecie, jakie są mniej więcej zasady, więc ja pozwolę sobie tego również nie przypominać w tym momencie. Jutro będzie otwarcie Bramy Poznania w ramach Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Myślę, że to ciekawe sformułowanie jest to miejsce interpretacji historycznej. Bardzo ta instytucja zabiega o to, żeby nie być mylona z muzeum, żeby jednak była traktowana jako coś innego. Myślę, że warto przyjść zobaczyć. Od jutra jest otwarcie, choć liczymy się z tym, że jeszcze około miesiąca będzie kwestia dostrajania wszystkich systemów, które tam są. Oczywiście będziemy przyjmować już gości, natomiast no, będzie to taki miesiąc trochę rozruchowy. Gości będziemy przyjmować nieodpłatnie przez ten miesiąc. Mam nadzieję, że w tym czasie wszystkie instalacje, które tam są technicznie, będą już dopracowane. Proszę Państwa, pewnie ciekawa dla Państwa informacja na temat rynku biurowego w Poznaniu. W tej chwili kończy się kilka inwestycji biurowych. Największą z nich jest Poznań Business Garden przy ulicy Bułgarskiej Marcelińskiej, ale w ogóle w tej chwili sytuacja na tym rynku jest o tyle dobra, że mamy trochę pustostanów. Po raz pierwszy od kiedy ja sięgam pamięcią jest powyżej 10% powierzchni do wynajęcia, co jest być może nie najlepszą wiadomością dla tych, którzy wynajmują, ale dobrą wiadomością dla miasta, ponieważ każdy, kto w tej chwili chce u nas otworzyć biuro, ma taką możliwość, nawet stosunkowo duży inwestorzy. Takie rozmowy z inwestorami się toczą i to jest dla nich dobra oferta. Jesteśmy do tego trochę przyzwyczajeni, ale warto to podkreślić. Poznań ponownie został oceniony przez agencję ratingową. Uzyskał rating na poziomie A-, czyli inwestycyjny z perspektywą stabilną. A więc w tej chwili mamy ponownie najwyższy rating spośród miast polskich. Warto podkreślić, bo myślę, że to dla nas wszystkich może być satysfakcja na tej sali. Agencja podkreśliła, iż rating Poznania odzwierciedla dobre zarządzanie finansami oraz skuteczne zarządzanie kosztami, co zapewnia miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz umiarkowane według standardów międzynarodowych wskaźniki zadłużenia bezpośredniego. Czyli tak naprawdę to jest dobra ocena naszej działalności. Proszę Państwa, chciałbym Państwu także zwrócić uwagę na program rozwoju przedsiębiorstw przyjęty przez Radę Ministrów. Może to na pierwszy rzut oka nie jest rzecz, która dotyczy bezpośrednio miasta Poznania, ale także w toku dzisiejszej dyskusji, która miała miejsce na sesji i mimo tego, że jednak to mam nadzieję, że będzie dotyczyło również tego, co się będzie działo w Poznaniu. Jest tam kilka ciekawych rzeczy. Znaczy, po pierwsze, wyraźne jest nastawienie na kwestie badań i rozwoju oraz innowacji, co jest pewnym wskaźnikiem przed całym naszym środowiskiem, zarówno edukacyjnym, jak i uczelnianym, bo to nie jest tylko kwestia bezpośredniego włączenia się tych środowisk w budowanie tej gospodarki innowacyjnej, ale także wyszkolenie kadr dla tej gospodarki. Warto również zwrócić uwagę, że pojawia się coś, co jest dziwnie nazywane Krajowa Inteligencja Specjalizacji. Takie inteligentne specjalizacje mają się również pojawić w regionach. Więc tak naprawdę rodzi się trochę pytanie, co ma być taką inteligentną specjalizacją Wielkopolski, co ma być inteligentną specjalizacją Poznania. Nie jest na to łatwa odpowiedź i pewnie powinniśmy także trochę czasu na tego typu rozważania. Wydają się na tym poziomie abstrakcyjne, ale jednak powinniśmy trochę czasu na to poświęcić. Proszę Państwa, chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na nasze relacje międzynarodowe. Myślę, że Państwo zauważyliście, co się ostatnio dzieje na przykład w Charkowie, także w kontekście mera Charkowa, więc to jest jakoś przez nas obserwowane, ale chciałem również powiedzieć, że podpisaliśmy kolejne porozumienie czy memorandum z Hanowerem, które opisuje. Warto też powiedzieć, że to memorandum zostało podpisane w 35. rocznicę naszych relacji z Hanowerem, które opisuje kierunki naszej współpracy na najbliższy okres. One są dosyć typowe. Nie ma tam wiele rzeczy, których byśmy dotychczas nie mieli. Może, co ciekawe, jest trochę więcej o współpracy gospodarczej, która dotychczas z takimi miastami jak Hanower raczej nie miała wiele wspólnego. Bardziej współpracowaliśmy w edukacji, w kulturze, trochę w wymianie doświadczeń między urzędami, natomiast w mniejszym stopniu w gospodarce. Teraz pojawia się także ten aspekt, więc warto na to zwrócić. Tyle może takiego wyciągu z informacji o działalności prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak chciała zabrać. Tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, chciałam zapytać odnośnie budżetu obywatelskiego. Czy w tym roku będą zastosowane jakieś procedury, nie wiem, jakieś weryfikacje tego, że wnioski, które są zgłaszane, będą mogły być realizowane? To znaczy na przykład grunt, na którym miałaby być taka dana inwestycja, należy do miasta, albo czy jest zgoda Rady Osiedla. Mamy w tym, mieliśmy doświadczenie z tym nieszczęsnym przytuliskiem. Skończyło się to trochę fiaskiem, więc chciałam zapytać, czy są jakieś w związku z tym jakieś specjalne kryteria, czy nie wiem, no, czy jest to jakoś procedura ustalona do tego, żeby nie było już takich pomyłek po prostu.
Znaczy, po pierwsze chciałbym zwrócić, że w sprawie przytuliska pod głosowanie nie było poddanej konkretnej lokalizacji, tylko temat bez lokalizacji. W związku z tym tam trudno powiedzieć, że było jakieś nieporozumienie w samym budżecie obywatelskim, ponieważ wnioskujący nie poddawał pod głosowanie konkretnej lokalizacji. Natomiast cała procedura jest zachowana z jedną zmianą. Dotychczas nie występowaliśmy o opinię Rad Osiedla, a w tej chwili w procedurze jest wystąpienie o opinię Rad Osiedla. Tam, gdzie jest to uzasadnione, czy jakby odrębnymi naszymi regulacjami, czy z jakichś innych powodów, będzie urząd występował o opinię Rady Osiedla. Oczywiście jak ona będzie i czy będzie wzięta pod uwagę, to jest oddzielny problem. Natomiast taka opinia będzie musiała być dołączona i oczywiście urząd także rozpatruje, czy dane przedsięwzięcie, no na przykład jest na gruncie, z którego można skorzystać. Tak? To było dotychczas rozpatrywane i teraz oczywiście też będzie, jak mówię, plus doszła opinia Rady Osiedla.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Skoro o budżecie obywatelskim mowa, to chciałam w związku z ze zbliżającym się terminem składania wniosków do kolejnego budżetu obywatelskiego zapytać, czy będzie może nie tyle zmieniona, co doprecyzowana praktyka obróbki tych wniosków na etapie wstępnym. Pytaliśmy o to po ostatnich rozstrzygnięciach budżetu obywatelskiego, mianowicie o jakieś bardziej transparentne przekazanie kryteriów, którymi kierują się wydziały opiniujące na tym zupełnie wstępnym etapie wnioski, pomysły składane do budżetu. W ubiegłym roku, nie pamiętam, czy było ich 250, czy coś koło tego, i z tego wybrano 60, które następnie przedstawiono komisji, która to komisja wybrała 20, które poszły pod głosowanie publiczne. I teraz, tak jak te ostatnie dwa etapy były przejrzyste, tak ten pierwszy etap, na jakiej podstawie wydziały selekcjonowały z tych 250 wniosków te 60, które ma być rozpatrywanych przez komisję, nie było jasne. I dostaliśmy koniec końców także na interpelacje składane na sesji odpowiedź w postaci punktów przydzielanych przez wydziały, ale tam była tylko informacja, że o tym, że to jest taki, a nie inny pomysł, że taki inny wniosek i dostał tyle i tyle punktów. A dlaczego dostał tyle punktów lub zero punktów lub w ogóle nie był rozpatrywany? Tej informacji nie było. To po pierwsze. Natomiast też, co się z tym wiązało, wnioskodawcy nie dostali żadnej odpowiedzi z Urzędu Miasta. Ci, którzy składali wnioski, nie dostali na żadnym etapie odpowiedzi, że zwłaszcza ci, których wnioski nie przeszły dalej, że ich wnioski, nie wiem, wpłynęły, że dostały jakąś ilość punktów albo nie dostały, że cokolwiek. Także to trochę nie jest dopracowane, skoro to ma być takie obywatelskie, to niech będzie obywatelskie na każdym etapie. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan prezydent.
Znaczy, te elementy zostały o tyle dopracowane, że wdrożono także procedurę publikowania na stronach internetowych wszystkich informacji, także o wnioskach, które nie będą poddane dalszej procedurze, i system opiniowania, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że czegoś w tej chwili nie mylę, ma być taki, że wydziały mają złożyć opinię. Nie będą dokonywać hierarchizacji, tylko składać swoją opinię w tym zakresie. Hierarchizacja i wybór będzie już spośród większej grupy wniosków.
Dziękuję bardzo. W tej sytuacji możemy zamknąć punkt dotyczący informacji o pracach prezydenta miasta Poznania i przejść do punktu 23, interpelacje i zapytania. Do dnia dzisiejszego wpłynęły następujące interpelacje. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w sprawie sytuacji jednostki ochotniczej straży pożarnej. Czy nie widzę pana radnego? Pan radny Krzysztof Grzybowski, czy chciałby przedstawić? Tak, bardzo. To proszę się może zgłosić. Pan radny Maciej Przybylak, czy chciałby przedstawić swoją interpelację? Tak. Pan radny Andrzej Bieleżewski? Pisemnie, tak? Dobrze. Pan radny Maciej Przybylak już jest, dobrze.
Pan radny Szczyciński, interpelacja czy zapytanie? Tak.
Tak. I jeszcze wpłynęła interpelacja pana radnego Michała Grzesia. Pan radny Michał Grześ.
A gdzieś z boku radny Lidii Dudziak podobno. I pan radny Paweł.
Niestety nie mam. Niestety nie mam. Dobrze, to w takim razie jeszcze pani radna Lidia Dudziak i pani radna Karolina Fabiś. To proszę się zgłosić, jeżeli panie chcą na ten temat się wypowiedzieć, to proszę. Nie chcą panie. Dobrze. To panie pisemnie. To w takim razie proszę według kolejności pan radny Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałbym w imieniu pana Juliusza Kubla i swoim przedstawić interpelację, która dotyczy dwóch problemów, które ostatnio można było zaobserwować, a informacje o nich uzyskaliśmy poniekąd po serii piątkowskich zebrań spółdzielczych, na których, jak to zwykle bywa, mieszkańcy zgłaszają także sprawy ogólnomiejskie. Skupimy się tylko na dwóch kwestiach. Po pierwsze, okazało się z dokładnego policzenia mieszkańców na Piątkowie, że w ciągu roku ubyło ich 3000. Przynajmniej wedle aktualnych zameldowań i deklaracji związanych z opłatami śmieciowymi jest tam niespełna 38 tysięcy, a było ponad 40 tysięcy mieszkańców. W związku z tym rodzi się pytanie, czy domniemanie, że ten spadek związany jest z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami jest słuszne, czy nie? I czy w związku z tym chodzi o to, że tylko uporządkowano meldunki i mamy do czynienia z faktycznym stanem rzeczy? Czy zatem dotychczasowe informacje o liczbie mieszkańców były przesadzone? Czy też mamy do czynienia z ukrywaniem się odpłacenia za wywóz śmieci? Czy sytuacja na Piątkowie jest typowa dla całego Poznania? Bo gdyby tak było, to przez rok powinniśmy zaobserwować spadek liczby mieszkańców w mieście o 40 tysięcy osób. Czy zjawisko to występuje równomiernie i czy ma wpływ na przykład na granice okręgów wyborczych? No i jakie skutki przynosi zniknięcie mieszkańców dla realizacji polityki odpadowej miasta? To jest pewien problem, no, z którym chyba dobrze byłoby się zapoznać. I druga kwestia, to oczywiście mieszkańcy bardzo krytycznie osądzają to, że płacą za wywóz odpadów więcej niż poprzednio, a osiedla mają problem z zalegającymi odpadami wielkogabarytowymi, które teraz nie są odbierane. A ponieważ wcześniej przy mniejszej odpłacie odpady te były odbierane i to często, stan ten budzi zdecydowany sprzeciw. Czy miasto planuje usprawnienie odbioru tych odpadów przynajmniej do poziomu usług świadczonych przed wprowadzeniem nowej ustawy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Ja zgłosiłem interpelację dotyczącą nieruchomości położonej w obrębie Kobyle Pole. Jest to działka położona w sąsiedztwie pomiędzy sklepem Giant a Multikinem, przepraszam, nie Multikinem, Kinepolis. Ta interpelacja, tak jak w niej napisałem, nawiązuje do wcześniejszej interpelacji złożonej w ubiegłym roku przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta, radnego Michała Grzesia, jak również do dyskusji, która miała miejsce na początku kwietnia na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej. Zostało zgłoszone wówczas przez przedstawiciela organizacji pozarządowej szereg wątpliwości dotyczących postępowań administracyjnych. Chodzi tutaj o postępowanie w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Chodzi również o wnioski inwestora składane w związku z jego wolą zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, który tam obowiązuje. Również inwestycja ta ma wpływ na środowisko i jest tutaj szereg pytań, których ze względu na czas nie będę odczytywał. Chciałem zasygnalizować, że właśnie taka interpelacja jest złożona i proszę o odpowiedź na nią. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ci radni, którzy byli w poprzedniej kadencji w latach 2006-2010, przypominają sobie, że wówczas podjęliśmy dość istotną, ważną decyzję o likwidacji basenu na Ratajach i powstaniu w tym miejscu tak zwanego ośrodka przewodnego Rataje, powstała tam, została tam odnowiona kręgielnia, powstała sala fitness, a przede wszystkim w miejsce basenów wybudowano skatepark, który stał się wspaniałym miejscem dla wielu młodych ludzi, którzy chcieli czynnie spędzać czas. W drugi dzień świąt, minionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego udałem się na spacer i przechodząc obok ośrodka przewodnego Rataje, muszę powiedzieć, żałowałem, że nie ma blisko mnie dyrektora POSIR-u. Jeżeli byłaby Państwo uprzejmi zdjęcia, które dostarczyłem, rzucić, może najpierw, o tak wyglądają, proszę Państwa, budynki kas, które były kasami, gdy funkcjonował basen. Wydobywa się z nich ogromny fetor. Na zdjęciu numer 2, jak pani była uprzejma, widać, że ten blat służy do różnych celów. Moim zdaniem znajdują się tam substancje, które przypominają narkotyki. Zresztą przechodzący tam spacerowicze mieszkańcy sugerowali, że jest to miejsce, gdzie spotykają się osoby zażywające nieprawdopodobnie takie substancje, a gospodarz obiektu, którym jest posyp, w żaden sposób na to nie reaguje. I zdjęcie numer 3, jeśli pani była uprzejma, tak wygląda, w cudzysłowie oczywiście, zieleń. Przypomnę, że 4 lata temu, kiedy otwieraliśmy ten skatepark, to wszystko było uporządkowane. Dzisiaj oczywiście w najbliższym otoczeniu skateparku jest w miarę porządnie, natomiast kilka metrów dalej są to chaszcze, które chluby nie przyniosą. W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, jak jednostka miejska może doprowadzić do takiego bałaganu, takiego zagrożenia na swoim obiekcie, kiedy budynki KAS zostaną usprzątnięte, a przede wszystkim zabezpieczone. I bardzo niepokojące są też informacje o handlu narkotykami, spożywaniu używek wokół obiektu POSIR-u. I apeluję, aby tym problemem zajęła się Straż Miejska i oczywiście Policja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Lidia Dudziek.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam tylko jedno pytanie. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Matejki Niegoleskich, którzy mieszkają vis-a-vis tego słynnej kamienicy, która co jakiś czas płonie. W tej chwili ona jest zabezpieczona, że tam bezdomni nie mogą wchodzić, natomiast wychodzą spod tej kamienicy szczury, które se maszerują ulicą. I teraz się za chwilę będzie odbywała, czy już się nawet odbywa, deratyzacja i jest to taka też szansa, że pozbędziemy się tych gryzoni. Moje pytanie jest, czy takie pustostany między innymi jak ten też są zabezpieczane przed gryzoniami, czy tam też odbywa się deratyzacja? No bo nie oszukujmy się, one po prostu jeżeli one się przenoszą w inne miejsca i przeważnie przenoszą się tam, gdzie są pustostany. Jest to wielka, duża kamienica i tam lokatorzy, którzy tam mieszkają, mieszkańcy twierdzą, że tam jest siedlisko szczurów. Także proszę się zainteresować tą sprawą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
8 pytań. Pierwsze, kiedy w zeszłym roku gościliśmy w Jawaskile w Finlandii, oglądaliśmy kilka lat temu oddany do użytku schron atomowy, który pełni w tej chwili rolę sal gimnastycznych, obiektów sportowych. Wtedy się dziwiliśmy, że jeszcze Finlandia buduje schrony przeciwatomowe. Okazuje się, że chyba są bardziej przezorni od nas. W związku z tym moje pytanie, jak obecnie w Poznaniu wygląda sprawa schronów przeciwatomowych? Ile mieszkańców Poznania w razie ataku atomowego może zostać uratowanych w tych schronach? Czy w ogóle standard tych schronów jest taki, że rzeczywiście ci mieszkańcy mogą się uratować? Drugie pytanie, ile dodatkowo zatrudni pracowników ZTM, ponieważ już mówi się o kolejnych zatrudnieniach, ponad zgodę, jaką w swoim czasie wydała Rada Miasta Poznania na łączną ilość pracowników w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pytanie drugie dotyczące ZTM-u, ile wpływa skarg obecnie na kontrolerów biletu zatrudnionych poprzez spółkę Leasing Team? Podobno jest dość sporo tych skarg, chciałbym się dowiedzieć. Kolejne pytanie. Mieszkańcy się pytają, co w tym roku ze szczepionkami przeciwko rakowi szyjki macicy? Bo już nie pamiętam, czy myśmy w budżecie nie przeznaczyli na to pieniędzy, w związku z tym tych szczepień nie będzie, czy one będą później. Jak to obecnie wygląda? Mieszkańcy się również pytają, kolejne pytanie, do kogo można zgłaszać się o informacje w sprawie budżetu obywatelskiego? Kto ma takich w urzędzie informacji udziela? Kolejne pytanie, czy prawdą jest, że Politechnika Poznańska chce oddać budynek architektury przy Nieszawskiej, że już była taki wniosek w tym roku, ale ponieważ złożyli zbyt późno, więc jeszcze rok muszą dzierżawić, ale generalnie chcą się z tego budynku wyprowadzić. Jeżeli chcą się wyprowadzić, proponuję przenieść tam Zarząd Dróg Miejskich. Pytanie ostatnie, nie, przedostatnie. Dlaczego wielokrotnie podczas z mieszkańcami Poznania pan prezydent wmawia wszystkim mieszkańcom, że rady osiedli są organem pana prezydenta i w związku z tym rozmowa z radą osiedla to tak jakby pan rozmawiał z samym sobą. Przynajmniej tak to odbierają osoby, które w tych spotkaniach uczestniczą. Sądziłem, że rady osiedli powołała Rada Miasta, a nie prezydent miasta Poznania. W związku z tym, czy rzeczywiście intencją pana prezydenta było takie wmawianie mieszkańców, czy po prostu nieopatrznie pan prezydent został zrozumiany. No i ostatnia sprawa dotyczy schroniska dla bezdomnych, z którym tak walczył pan radny Wośkowiak razem z mieszkańcami Łazarza. Z tego co wiem, to bez jakiejkolwiek opinii Rad Osiedli Warszawskiej Główna zostanie to umieszczone w budynku przy Krańcowej. Podobno decyzja już jest podpisana. Ja rozumiem, że najlepiej, żeby nikt o tym nie wiedział, a jak już powstanie, to będzie za późno na protesty. Jednak tłumaczenie, że obiekt ten nie zmieni przeznaczenia, jest błędne, ponieważ w tej chwili obiekt ten jest jadłodajnią dla bezdomnych, a nie miejscem ich pobytu. Natomiast zmiana użytkowania ma wyglądać, że ma być to hotel dla 50 bezdomnych. A co zimą, jeśli tych bezdomnych nie będzie 50, tylko 500? Czy to mieszkańcy mają przyjmować tych bezdomnych do własnych domów, którzy się nie wmieszczą w tym schronisku? Jak pan prezydent proponuje to rozwiązać? Jak pan prezydent chce zorganizować dojazd do tego schroniska? Czy będzie bezpłatny autobus dla tych korzystających ze schroniska z dworca kolejowego? No bo przecież na bilet ich nie stać, komunikacji miejskiej, więc chciałbym te parę rzeczy od pana prezydenta się dowiedzieć, jak również w jaki sposób będzie zapewniona ochrona mieszkańców w razie rzeczywiście no, dużego głodu alkoholowego tychże mieszkańców, którzy tam będą. W tej chwili wygląda to tak, że mieszkańcy korzystający z przystani, kiedy mają taki głód alkoholowy, po prostu zaczepiają kobiety i dzieci na ulicach, wyciągając od nich znaczne sumy pieniędzy, stoją przed sklepami, zaczepiają osoby wychodzące ze sklepu. Także chciałbym te wszystkie informacje jako potencjalny sąsiad od pana prezydenta uzyskać.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bielżewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Mam 4 pytania. Pierwsze. Plaża przy jeziorze Rusałka i tereny przyległe są zaniedbane, są źle eksploatowane, tam pomosty są poniszczone, obiekt gastronomiczny nieczynny, utrzymanie też dużo do życzenia. W związku z tym stawiam pytanie, kto obecnie za ten teren i obiekty odpowiada i jakie czynności remontowo-inwestycyjne oraz eksploatacyjno-porządkowe są przewidywane w tym sezonie? Drugie pytanie. Rzeczka Szklarka na odcinku Antoninka jest tuchnącym ściekiem. Ponadto obok Szklarki na drodze gruntowej, która przez nią przebiega i jest tam zrobiony przepust, mlewy ostatnio wyżłobiły wielką wyrwę. Ta wyrwa no, grozi, ponieważ tam się odbywa ruch samochodowy, rowerowy, pieszy, grozi wypadkiem. W związku z tym stawiam 2 pytania. Pierwsze, kiedy i kto doprowadzi do stanu czystości ciek Szklarka oraz zabezpieczy skarpę przed podmywaniem przy przepuście drogi obok tej Szklarki. Ta droga gruntowa to jest na przedłużeniu ulicy Wandy. Trzecie pytanie. Na przystanku autobusowym przy ulicy Browarnej obok sklepu Stokrotka wysokie krawężniki ograniczające zatoczkę przystankową są na górnych swoich krawędziach pościnane. Mieszkańcy twierdzą, że spowodowały to autobusy niskopodłogowe swoimi stopniami. Pytanie, czy jest właściwa koordynacja wysokości stopni na chodnikowych przy zatoczkach autobusowych i z wysokością stopni tych autobusów niskopodłogowych? I drugie, czy jest to może tylko wina kierowcy, który zbyt gwałtownie, zbyt blisko pod te progi podjeżdża? Trzecie pytanie, czwarte. Na ulicy Folwarcznej, na przedłużeniu nowo budowanej zajezdni, jest taki plac przeładunkowy, gdzie towary z trakcji kolejowej przeładowuje się na trakcję samochodową. Są to ciężkie, duże tiry, które potem z tym kruszywem i innymi materiałem poruszają się ulicami osiedla Antoninek, Zieliniecko-Belepole, niszcząc nawierzchnię. Dotyczy to zwłaszcza wyjazdu z ulicy Folwarcznej na ulicę Dymka, gdzie taki ciężki bardzo pojazd potrafi zniszczyć nawierzchnię w przeciągu 2 tygodni albo i tygodnia i była ona wielokrotnie naprawiana, tym niemniej nie oddaje to efektu. W związku z tym mam pytanie, czy ta przeładownia jest legalna i czy jest ograniczony ciężar samochodów, które z tych wagonów te towary przewożą, poruszając się po ulicach, o których wyżej powiedziałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Również 8 zapytań, na których odpowiedź poproszę na piśmie. Pierwsze jest moim wspólnym zapytaniem z panem profesorem Antoniem Szczucińskim. Dotyczy podnoszonej dzisiaj kwestii galerii Arsenał i księgarni, również Arsenał. Prosimy przede wszystkim o informację, jaki jest tam faktyczny. Jasne, jasne, oczywiście formalnie zapytanie moje i pana Antoniego Szczecińskiego, ale oczywiście troskę wyrażają w tym zakresie wszyscy radni, tutaj niezależnie od również barw klubowych i przynależności do komisji. I tutaj słusznie pani Litka Dudziak na to zwróciła uwagę. Mianowicie chodzi o sprawę dotyczącą stanu faktycznego, jaki jest w tej chwili, jeśli chodzi o księgarnię, która wynajmuje od kilku lat pomieszczenia w budynku Galerii Arsenał. Na komisji rewitalizacji 9 kwietnia byliśmy informowani przez dyrekcję Arsenału, że ta księgarnia pozostanie w tym budynku. Będzie ona zajmowała część powierzchni, ponieważ drugą zajmie ulokowany tutaj fotoplastykon. Ta koncepcja zresztą przypada do gustu radnym Komisji Rewitalizacji, ponieważ rzeczywiście tutaj te aspekty można tu naprawdę w dobrym stopniu zespolić i sama lokalizacja fotoplastykonu też się wydaje sensowna, jak i również funkcjonująca tam księgarnia, jedyna zresztą księgarnia na Starym Rynku. Informacje, jak się okazuje, są zupełnie inne po 2-3 tygodniach. Prosimy zatem o szczegółową informację i również tutaj razem z panem przewodniczącym Szczucińskim wnioskujemy o to, aby po pierwsze rozważyć taką oto sytuację, aby ta księgarnia mogła funkcjonować w budynku Galerii Arsenał, bo jesteśmy po spotkaniu z właścicielem tej księgarni, co najmniej do momentu, kiedy nie zostanie zaproponowany tejże księgarni lokal użytkowy, miejski na Starym Rynku. Ewentualnie druga opcja do znalezienia ewentualnie innej formuły funkcjonowania tejże księgarni w budynku księgarni Galerii Arsenał.
Bardzo proszę przed włączenie.
8 zapytań, więc teraz będzie drugie zapytanie. Ulica Wrocławska. Przed 2 tygodniami na poprzedniej sesji Rady Miasta pytałem o sposób i pomyślenie nad pewną formułą uprzyjaźnienia nawierzchni tejże ulicy, która niewątpliwie dla pieszych, dla spacerujących nie jest zbyt sympatyczna. Uwzględniając oczywiście fakt, iż na pewno na szans na gruntowną modernizację tejże ulicy nie ma, zważywszy, że chce się, co jest moim zdaniem rozsądne, połączyć modernizację tej ulicy z planowaną modernizacją również płyty Starego Rynku. Ale nie może być tak, że kiedy składam zapytanie, bo chcę być traktowany poważnie, sam też podchodzę do swoich obowiązków profesjonalnie, że jeżeli pytam o modernizację, czy też znalezienie jakiejś formuły, która będzie przyjazna do spacerowania, odpowiedź na zadane pytanie dotycząca uzupełnienia szczelin, kostki chodnikowej odpowiednią substancją odpada negatywna, że nie próbuje się znaleźć jakiejś innej formuły, a są, bo rozmawiam z ludźmi również pracującymi w Urzędzie Miasta, mam też swoje informacje, które przychodzą do mnie kanałami roboczymi i dostaję odpowiedź, że się nie da i właściwie będziemy czekać kolejne 5 lat, aż zostanie zmodernizowana płyta starego rynku. Tak nie możemy podchodzić do tej sprawy, dlatego też wnoszę o kompleksowe przeanalizowanie innych form, zmianę tej nawierzchni. Jeśli to nie wchodzi w grę ze wiadomych powodów wcześniej przeze mnie przytoczonych, to w takim razie innych form, które pozwolą, żeby ta nawierzchnia była przyjazna do spacerowania, bo trudno wyobrazić sobie, żeby czekać na jakieś kompleksowe działania aż 5 lat. Trzecie pytanie dotyczy Alei Marcinkowskiego. Też taka trochę odpowiedź od niechcenia. Wspominałem o tym, że zieleń miejska, co jest moim zdaniem całkowicie zrozumiałe i popieram te działania w 100%. Zresztą to jest rzecz, która była gdzieś tam zaplanowana ileś lat temu. Chcę dokończyć modernizację pasa zieleni Alei Marcinkowskiego od 23 lutego do ulicy Solnej. Według założeń tychże alei, można powiedzieć, od takich, można powiedzieć, XIX-wiecznych, również przedwojennych. Ale wiadomo, że problemem jest w tej chwili to, co jest naprawdę pięknie zrobione na odcinku środkowym. Problemem tutaj na tym odcinku od 23 lutego do ulicy Solnej jest problemem jest parkowanie. I wspominałem o tym, że mieszkańcy gotowi są na to, żeby zaakceptować również modernizację tej alei pod warunkiem, że zostaną im zaproponowane pewne rozwiązania parkingowe. Jedną z opcji oczywiście jest uelastycznienie stref, sektorów w strefie płatnego parkowania, ale wspomniałem też o tym, że jest taka możliwość, bo nikt mi prawnie nie udowodnił, że to jest zabronione, aby przewidzieć możliwość w regulaminie strefy płatnego parkowania wprowadzenia preferencyjnego wykupu kopert parkingowych. Trzeba to oczywiście precyzyjnie, dokładnie, żeby rzeczywiście nie było żadnych na przyszłość jakichś takich możliwości manipulacji ze strony innych wspólnot mieszkaniowych zapisać, że dotyczy to oczywiście takich przypadków, gdzie miasto, kierując się jakimś słusznym celem, na przykład związanym z dziedzictwem kulturowym, jest zmuszone zlikwidować kilka miejsc parkingowych czy kilkanaście i preferuje, i czy też przekazuje wspólnotom mieszkaniowym taką możliwość wykupienia wspólnot mieszkaniowych. Tymczasem z odpowiedzi, którą też uzyskałem tutaj na moje zapytanie, właściwie wynika, że się nie da. Potem się nie ma co dziwić, że Rada Osiedla również negatywnie opiniuje wszelkie działania, bo oni też trudno, żeby wydali pozytywną opinię, jeżeli nie ma kompleksowego rozwiązania. I właściwie sprawa jest zawieszona. Dlatego też prośba, żeby znowu kompleksowo podejść do tego problemu, chyba że zakładamy, że Aleje Marcinkowskiego nie wrócą do swojego pierwotnego kształtu i traktujemy jako zwykłą, nie wiem, ulicę osiedlową. Czwarte. Proszę o krótką informację, jaki jest stan prac projektowych związanych ze zmodernizowaniem skrzyżowania Obrzyca i ulica Zamenhofa na Ratajach. Bardzo bym prosił o wnikliwą informację, w szczególności kiedy jest przewidywana modernizacja, w tym także jak się układają rozmowy z prywatnym inwestorem, który na zlecenie z kolei spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych planuje tam w sąsiedztwie zbudować parking wielopoziomowy. Tutaj oczywiście podzielam zdanie ZDM-u, że należy na pewno w tym zakresie podjąć rozmowę o partycypacji finansowej również tego inwestora parkingu wielopoziomowego, żeby również dołożył się do tej modernizacji, ale pytanie, na jakim etapie są te rozmowy i czy te rozmowy też nie przeciągają się zbyt długo, a tracą na tym de facto wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i też ludzie, którzy korzystają z tego skrzyżowania, dlatego że brakuje miejsc parkingowych na osiedlu piastowskim, a z drugiej strony rejon ulicy Obrzyca i Zamenhofa jest skrajnie nieprzyjazny zarówno dla pasażerów poznańskiej komunikacji, jak i również dla kierowców, bo jest to skrzyżowanie dosyć niebezpieczne i mało przepustowe. Pytanie numer 5. Bardzo bym prosił o informację, dlaczego na terenie osiedla Głuszyna nie jest realizowany program trener osiedlowy, z czego to wynika. Pytanie numer 6. Jakie są szanse na dokończenie modernizacji elewacji budynku szkoły na terenie osiedla Głuszyna? Dokładnie chodzi o termorenowację fragmentu ścian tejże szkoły. Część jest wykonana, część nie. Jakie są szanse, żeby to zrobić w przyszłym roku? Ewentualnie jakie są potrzebne warunki, żeby to spełnić? Pytanie przedostatnie dotyczy ośrodka zdrowia, które znajduje się na Głuszynie. To jest takie trzecie, można powiedzieć, w ramach pakietu dotyczącego tego osiedla. Jest to ośrodek zdrowia prowadzone przez wojsko. Wiem, że tutaj oczywiście miasto nie ma bezpośrednio żadnego wpływu związanego z kontraktowaniem określonych usług medycznych w danych placówkach zdrowotnych. To jest rola, wiadomo, NFZ-u, ale mimo wszystko gdzieś jakieś wnioski z tych spotkań z mieszkańcami pewnie gdzieś tam padają i wiemy, że część mieszkańców, zwłaszcza starszych, żali się, że zakres tych usług medycznych na terenie Głuszyny jest niewielki. Dlatego pytanie jest takie, czy zarząd, czy Wydział Zdrowia Spraw Społecznych gdzieś takie sygnały dostał, a jeśli nie dostał, czy może zbadać tą sprawę i po prostu przekazać ją do NFZ-u o sprawdzenie, jakie są tutaj rzeczywiście zapotrzebowania i czy jest po prostu możliwość jakiegoś podjęcia działań, które ten stan rzeczy poprawią. I ostatnie pytanie, które dzisiaj otrzymałem od też seniorów z kolei z ulicy Nowowiejskiego. Tutaj taka prośba do rozpatrzenia o sprawdzenie możliwości demontowania ławek w ciągu ulicy Nowowiejskiego od strony Alei Niepodległości w kierunku Placu Wolności. Mieszkańcy, co mnie w sumie cieszy, dostrzegają, że w centrum miasta ostatnimi laty w Śródmieściu właściwie dzięki działaniom miasta, z inspiracji też naszej komisji, Komisji Rewitalizacji powstaje coraz więcej, ale i coraz więcej i coraz lepiej się sprawdzają te rozwiązania, jednakowoż nie wszędzie jeszcze te rozwiązania dotarły, dlatego też prośba o rozpatrzenie i rozeznanie tej sytuacji, ponieważ tam jest sporo osób starszych, które chętnie by w przestrzeni tejże ulicy przesiadywało, mając oczywiście gdzie taką możliwość, bo do tej pory takiej możliwości nie mieli. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, dwa zapytania. Odpowiedź proszę na piśmie. Ulica Piłsudskiego i dwa przystanki autobusowe w ciągu tej ulicy po obu stronach ulicy o nazwie Oświecenia. Przystanki osiedla Oświecenia. Wzdłuż ulicy biegną ścieżki rowerowe po jednej i drugiej stronie. Mieszkańcy pytają, czy nie byłoby możliwości, aby zmienić przebieg tych ścieżek rowerowych na wysokości wiat przystankowych, przystanków autobusowych za wiatami, żeby jakby ten ciąg komunikacyjny rowerowy przede wszystkim nie kolidował z tymi mieszkańcami oczekującymi na autobus. Jeśli jest taka możliwość, to oczywiście apeluję w imieniu mieszkańców o przeanalizowanie tego tematu i zrealizowanie puszczenia tak naprawdę tej ścieżki rowerowej za wiatami. Jeśli nie ma, to oczywiście też proszę o pełną argumentację, dlaczego pan prezydent tak uważa. Tu prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Druga kwestia, dworzec kolejowy w Poznaniu, Poznań Główny. Czy nie uważa pan prezydent, że chociażby w świetle ostatnich wydarzeń, gdzie spadł sufit w galerii handlowej, przypomnę, że galerii handlowej, która jest jeśli pasażer PKP, czy pasażer usług kolejowych ma zamiar przejść od ulicy Przemysłowej w stronę peronów, musi skorzystać z obiektu Galerii Handlowej Poznań City Center. No, w świetle ostatnich wydarzeń okazuje się, że jest to niemożliwe i musi chodzić bardzo, bardzo naokoło. Czy pan prezydent nie uważa, że celowym byłoby wydłużenie istniejącego tunelu kolejowego, który biegnie już od przystanku na peronie 7 Pestki do peronu 3. Czy nie warto byłoby wydłużyć tego tunelu aż za halę handlową w stronę ulicy Przemysłowej? Jakie czynności pan prezydent mógłby w tym kierunku podjąć? Rozmowy z PKP SA czy PKP PLK, aby do tego w jakiejś krótszej czy dalszej perspektywie doszło. Bardzo bym prosił o odpowiedź i poważne rozważenie w ogóle tego pytania, czy nie celowym zdaniem miasta Poznania jest to, aby wydłużyć ten tunel, tak aby uniezależnić się od prywatnej firmy, którą jest Poznań City Center, czy mieszkańcy 100-milionowej aglomeracji nie zasługują na porządny, nowoczesny dworzec kolejowy, I muszą być zależni od jakiegoś prywatnego właściciela, no i oczywiście od tych niedoróbek, które wykonał. Bardzo proszę o odpowiedź.
Bardzo proszę, pani radna Beata Urbańska.
Ja mam krótkie tylko pytanie. W związku z wprowadzeniem PEKI w tramwajach pojawia się dużo tych czytników PEKI. One praktycznie są przy każdym wejściu, ale mieszkańcy zwracają uwagę na to, że jednocześnie chyba znikają te takie podwieszane pojemniki na śmieci. I zwracają na to uwagę, że w wielu tramwajach nie ma ani jednego pojemnika na śmieci. Nie wiem, czy to się jedno z drugim wiąże, ale prośba taka może, żeby zwrócić uwagę, żeby przynajmniej jakiś z tych pojemników był w każdym tramwaju.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Bym poprosił o włączenie tych. To są, proszę Państwa i Panie Prezydencie, drzwi przy ulicy Świętego Jerzego 6 do kompleksu budynków, którym zarządza gimnazjum, dyrekcja gimnazjum 42 w Poznaniu. No, może kolejne zdjęcie też, bo to w sumie dotyczy jednego wejścia. Tutaj zwróciła się do mnie rodzina starszej pani, która właściwie całe życie spędziła z oświatą i pewnie jest stąd też powód, bo na początku ja się zdziwiłem, że dyrekcja szkoły administruje jakąś powierzchnią mieszkalną. Jest to tak, tak wygląda to otoczenie. I od kilku lat, bo to pani jest naprawdę powyżej 90 roku życia, no, trudno nawet wydostać się przez takie, a nie inne drzwi właśnie wejściowe na klatkę z tego mieszkania. Natomiast od kilku lat, mimo tego, że właśnie była wymiana w samej szkole, to jest dosłownie kilka metrów obok i to jest to sama praktycznie była budynku, drzwi wejściowe były wymieniane. Natomiast tutaj tych drzwi się ta lokatorka i ci mieszkańcy nie mogą doprosić, także pytanie może do Wydziału Oświaty za pośrednictwem Pana Prezydenta, kiedy wymiana tych drzwi byłaby możliwa i skąd w ogóle taka sytuacja powstała, że substancją jakby mieszkalną zajmuje się dyrekcja jednej ze szkół. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź, o dostarczenie także mi na piśmie odpowiedzi na pytanie pana radnego Grzesia dotyczące, wydawałoby się, bardzo egzotycznej tematyki schronów przeciwlotniczych w Poznaniu, ale prawdę mówiąc, jak w kilku artykułach specjalistów od spraw obronności przeczytałem analizy, co ewentualnie w razie potencjalnego konfliktu z naszym wschodnim sąsiadem nam grozi, to w pierwszej piątce celów do, jak to ładnie nazwano, uprzedzającego ataku rakietowego była baza lotnicza Poznań-Krzesiny. I tak prawdę mówiąc nieswojo się poczułem. Natomiast no, te mapki z potencjalnymi celami uprzedzających ataków jakoś tam sobie funkcjonują, więc bardzo bym prosił, żeby informacje o tym, przynajmniej jak mieszkańcy południowo-wschodniej, przepraszam, części Poznania są zabezpieczeni na wypadek potencjalnego zagrożenia, żeby tą informację na piśmie także mi dostarczyć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Kilka pytań. Na ostatniej sesji pytałam o śmietniki, o które dopytują generalnie mieszkańcy Rady Osiedli w różnych częściach miasta. Konkretnie wskazywałam teren wzdłuż ulicy Warty od strony tutaj Starego Miasta, Śródmieścia, pomiędzy Mostem Chrobrego a ulicą Królowej Jadwigi, wzdłuż całego tego pasa zieleni, na pasie zieleni wzdłuż Warty, który w takie dni jak dzisiejszy jest no, miejscem spacerów, wyjść mieszkańców nad rzekę. Na całym tym obszarze nie ma ani jednego pojemnika na śmieci, czegokolwiek. I pytałam, dlaczego tak jest i czy można jakoś temu zaradzić. Dostałam odpowiedź pisemną, taką trochę na okrągło, że tym terenem nie zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich, bo ja tam gdzieś też pytając o dzielnicę Łazarz mówiłam o Zarządzie Dróg Miejskich, że to generalnie Straż Miejska, ale ja po prostu to są pytania, więc pytam, czy pan prezydent po prostu nie mógłby spowodować, ażeby ta czy inna służba, ta czy inna miejska jednostka te śmietniki tam umieściła, bo naprawdę to będzie poza wszystkim także tańsze dla miasta. Ludzie jak to ludzie, no jak mają 1,5 kilometra do najbliższego śmietnika, część weźmie te swoje tam pojemniki, puste butelki po czymś i zaniesie te 1,5 kilometra, ale pozostali zostawią. Pytałam i pytam dzisiaj, czy nie można, jak już nie ma środków.
Bardzo proszę o umożliwienie dokończenia, pani radnej.
To nawet jeden kontener, tak, który byłby widoczny z daleka, że tam jest to miejsce, gdzie można opakowania wyrzucić, wychodząc z tej warty, rozwiązałby tą sytuację lepiej. Drugie pytanie dotyczy wniosków z tegorocznej rekrutacji do przedszkoli. Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli przebiegała pod jakby scenariuszem punktacji narzuconej rozwiązaniami nowymi ustawowymi. Konkretnie już te punkty były uzupełnione także przez jakieś tam nasze lokalne propozycje, ale sam system punktowy przyniósł określone niedogodności dla rodziców oczekujących na miejsce w przedszkolu. I moje pytanie jest takie, czy zawczasu, to znaczy trzeba by to zrobić teraz, wyciągnąć wnioski z tej rekrutacji, z tego systemu punktowego. Jeżeli ten system punktowy nie jest praktyczny, a został rozwiązaniem ustawowym wprowadzony, to należałoby zawczasu, czyli teraz, czyli grubo przed wakacjami letnimi, zgłosić to posłom, zgłosić to ministerstwu, tak ażeby na przyszły rok szkolny ewentualnie jakieś korekty mogły być dokonane, bo nie tylko w Poznaniu mamy niepotrzebne, wydaje się, problemy praktyczne dla rodziców, którzy w wyniku takich, a nie innych rozwiązań systemowych muszą czekać w zasadzie do 1 września tak naprawdę na informację, czy w końcu dostaną się do przedszkola, czy nie. Można to skorygować, ale wymagałoby to działań teraz, nie w listopadzie, bo będzie za późno. Następne pytanie dotyczy głośnej w mediach ogólnopolskich i naszych lokalnych kwestii klubów Go Go Kokomo. I w tej ogólnej dyskusji o działalności klubów, o przypadkach, no przewija się, ta dyskusja dotyczy tego, czy człowiek, który tam pod wpływem alkoholu podpisywał, czy na własną to czynił odpowiedzialność i odpowiada sam, czy odpowiada klub. Ale w tym wszystkim pojawia się, no, na pierwszym planie jest informacja, że sprzedawano alkohol osobom ewidentnie nietrzeźwym. I czy w świetle przepisów, które obowiązują w lokalach o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym alkoholu, a tutaj wyraźnie prowadzący klub informuje, że sprzedawał nietrzeźwemu, ale ten nietrzeźwy był nietrzeźwy na własną odpowiedzialność, czy miasto nie zechce wyciągnąć wniosków z tychże publicznie podawanych informacji o łamaniu ustawy o przeciwdziałaniu tego typu praktyce, że się sprzedaje alkohol nietrzeźwy. Następne pytanie dotyczy dawnej zajezdni MPK przy ulicy Gajowej, bo w zasadzie mijają 4 lata od momentu, kiedy tam miała zostać zrealizowana inwestycja i moje pytanie dotyczy tego, co tam się dzieje. Ja wiem, że nie miasto jest inwestorem, ale no jest to pusty teren. Wydawało się 2 lata temu, że dochodzi do realizacji, bo wyburzono resztki zajezdni, jakiegoś nowego przedsięwzięcia. Na razie to wszystko zamarło. Nie wygląda to miejsce ciekawie. Co tam się dzieje? Następne pytanie dotyczy dworca PKP. Już tutaj przedmówcy o to pytali. Czy miasto zamierza zareagować i w jaki sposób na zaistniałą sytuację, która nie jest, to zawalenie się sufitu jest tylko kolejnym przykładem nieprzemyślanego działania inwestora, delikatnie mówiąc. Od kilku miesięcy mieszkańcy narzekają na pewne mankamenty części dworcowej. Czy w świetle tego, co się w tej chwili wydarzyło, miasto zamierza interweniować i zabiegać o to, żeby stary budynek dworca pełnił funkcję dworca, co wydaje się w tej sytuacji byłoby pożądane? Następne pytanie dotyczy Kontener Artu. Czy jest jakieś zagrożenie dla Kontener Artu? Bo na nasze ręce, przynajmniej na moje ręce, wpłynęło pismo organizatorów Kontener Artu z podpisami mieszkańców, którzy chcą, żeby ten i sympatyków, którzy chcą, żeby ten Kontener Art się odbywał, a pismo i te podpisy i jakieś sądy lokalne wynikają ponoć z jakiegoś zagrożenia dla tego przedsięwzięcia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Tak, ja w zasadzie miałam trzy pytania. Jedno dotyczyło Arsenału, także przyłączam się do głosów moich kolegów, przedmówców. Nie będę się powtarzać. Na Komisji Kultury prosiłam o ewentualne sprawdzenie, jakie lokale możemy zaproponować księgarni Arsenał, jeśli nie udałoby się jej utrzymać w dotychczasowym miejscu. Nie wiem, czy to udało już się ustalić i prosiłabym tutaj o odpowiedź na piśmie, ponieważ od pana z Arsenału mamy informację, że dostał jedną propozycję i był to lokal w kamienicy, o której zwrot starają się właściciele. Także no, moje pytanie idzie w tym kierunku, czy jakieś inne propozycje w międzyczasie od Komisji Kultury, od czasu Komisji Kultury się już pojawiły. Drugie pytanie chodzi o odcinek ulicy Miętowej od ulicy Szałwiowej do ulicy Nadwarciańskiej. Swego czasu zadawałam pytanie o możliwość wyrównania materiałem pofrezowym. I podobno to zostało zrobione, ale trochę tak niezauważalnie zrobione. Ponieważ szczerze powiem, że nic się tam nie zmieniło, tam po prostu nie ma oświetlenia i generalnie nie tylko biegając, ale również chodząc można sobie złamać nogę, ponieważ środkiem ulicy Miętowej płyną różne cieki, które drążą grunt i stwarzają po prostu zagrożenie dla mieszkańców. Także jeśli to zostało zrobione, to niestety musi zostać poprawione, ponieważ to jest bardzo ważny element układu ulic osiedlowych. I trzecie pytanie chodzi o ulicę Umultowską, odcinek od przejazdu do kościoła, który to odcinek wielokrotnie w ciągu roku jest równany. W tej chwili praktycznie nie da się ani przejechać, ani przejść tym odcinkiem. I taka refleksja, myślę, że to znaczy właśnie prosiłabym o wyliczenie kosztów równania kilkunasto albo kilkudziesięciokrotnego w ciągu roku tej ulicy w porównaniu do położenia, tak jak Rada Osiedla postulowała, czy członkowie, nie wiem, czy to było oficjalne stanowisko, ale w każdym razie członkowie Rady Osiedla postulowali położenie tymczasowego, prowizorycznego dywaniku asfaltowego. Myślę, że koszty tutaj tak naprawdę być może zwróciłyby się w ciągu nawet jednego, dwóch lat. Proszę o takie zestawienie. Zwracam uwagę, że podobną sytuację mieliśmy na ulicy Jasna Rola i jakoś udało się to zrobić, także proszę o odpowiedź, czy udałoby się właśnie taki prowizoryczny dywanik położyć na ulicy Umultowskiej od przejazdu do kościoła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Ja zgłaszam dwa zapytania i proszę o odpowiedź na nie w formie pisemnej. Pierwsze zapytanie dotyczy przystanków wiedeńskich. Od krótkiego czasu jest użytkowany przystanek przy ulicy Gwarnej. Miał być on wykonany wcześniej, jednak ze względu na problemy ze znalezieniem wykonawcy trzeba było również podnieść cenę w stosunku do tej pierwotnie przewidywanej przez ZTM. Natomiast mnie interesuje zagadnienie i to jest moje pytanie, ile kosztowała dokumentacja projektowa, bo musi być to jakiś projekt techniczny i czy Zarząd Transportu Miejskiego może użyć tej dokumentacji przy kolejnych inwestycjach tego typu na nowych przystankach wiedeńskich. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tam zachodzić może kwestia pewnej adaptacji, bo w innym miejscu niż przy ulicy Gwarnej ten przystanek może być ciut, może nie wiem, inaczej ukształtowany, dłuższy, krótszy, ale czy sam projekt techniczny to jest indywidualnie dla tego miejsca, czy też ZTM będzie mógł go powielać w innych lokalizacjach? Związane z tym zapytaniem jeszcze jest jedno zagadnienie. Tam przed rozpoczęciem inwestycji widziałem, że były przy chodniku w podcieniach pod arkadami ulicy Gwarnej granitowe krawężniki i interesowało mnie, to są te takie charakterystyczne krawężniki dla Poznania, czy ich stan pozwalał ich na użycie w innym miejscu później, czy one po prostu zostały potraktowane jako gruz i wyrzucone. To koniec pierwszego pytania. Drugie pytanie dotyczy kwestii związanej z dworcem PKS. W poprzedniej lokalizacji przy dworcu PKS funkcjonował kantor wymiany walut. Po przeniesieniu PKS-u w kompleks zintegrowanego centrum komunikacyjnego kantor jest w ramach samego centrum i według tego, co mi jest wiadomym, w galeriach handlowych zazwyczaj jest jeden kantor. Operator galerii organizuje jakiś konkurs, wybiera podmiot, z którym się wiąże umową kilkuletnią i taka sytuacja zaistniała, gdy został przeniesiony dworzec PKS. Był już kantor w ramach całej galerii, w związku z tym nie mógł być otwarty konkurencyjny kantor, powiedzmy, tego najemcy, którego mieliśmy od wielu lat w poprzedniej lokalizacji dworca PKS-u. I ten stan jest w sytuacji, kiedy PKS działa na zasadzie umowy najmu z właścicielem galerii. My mamy wykupić, jeśli dobrze pamiętam, nasz udział w nieruchomości. I pytanie, jak dojdzie przez wykupienie przez PKS udziału w nieruchomości, czy pozwoli to PKS-owi też wygospodarować jakąś przestrzeń i zawrzeć umowę z jakimś innym podmiotem, który będzie kantor wymiany walut w pobliżu dworca PKS prowadził, ponieważ no, doświadczenia funkcjonowania kantoru w poprzedniej lokalizacji pokazywało, że była to instytucja potrzebna, z której zwłaszcza w przypadku autobusów przyjeżdżających z zagranicy pasażerowie mogli od razu dokonać wymiany walut, a teraz muszą przechodzić przez całą galerię, która notabene jest w tej chwili nieczynna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak, dziękuję. Otóż chciałem, bo nie wiem, czy zaznaczyłem przy okazji poprzedniego pytania, że chciałbym odpowiedź na piśmie, podobnie jak do tego pytania, że mówiłem o ulicy Świętego Jerzego, natomiast chciałem zapytać również i tutaj też, no to nie będzie długa odpowiedź, chociaż taka dwu- czy zdaniowa odpowiedź, bo pojawiają się, jeżeli chodzi o pytanie, które teraz mam zamiar zadać, pojawiają się różne doniesienia ostatnimi czasy prasowe, medialne o możliwych, jednego tygodnia to są doniesienia o możliwym przyspieszeniu zakończenia pracy na rondzie Kaponiera, kilka tygodni później są znowu doniesienia prasowe o możliwych opóźnieniach z oddaniem tej dużej inwestycji i chociażby, czy pan prezydent mógłby określić przybliżony czas ukończenia robót na rondzie Kaponiera? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące przedszkola numer 41, Wesoła Stacyjka przy ulicy Bluszczowej 17. Mam pytanie, kiedy w tym przedszkolu zostanie ogłoszony konkurs, ponieważ tam była kwestia taka, że dyrektorka, która chciała startować w konkursie, nie zdążyła zdobyć oceny pracy. To było na jesieni, kiedy był konkurs ogłaszany. Myśmy prosili pana prezydenta, żeby wstrzymał ten konkurs. Nikt poza panią dyrektor, która nie mogła się zgłosić do konkursu, wtedy się nie zgłosił. Pani dyrektor już ma te, od wielu miesięcy ma w tej chwili te oceny pracy i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten konkurs został ogłoszony. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym tylko uzupełnić moje zapytanie dotyczące ulicy Wrocławskiej. Chciałbym zasugerować, żeby też podpowiedzieć ewentualnie tutaj takie rozwiązania, aby też pod auspicjami też plastyka miejskiego pana Piotra Libickiego zorganizować też jakieś spotkanie, które pozwoli zastanowić się, wypracować jakieś rozwiązanie, które pozwoli tą płytę nawierzchni ulicy Wrocławskiej poprzez dostępne, możliwe, realne, racjonalne działania stworzyć bardziej przyjazną dla pieszych, do czasu oczywiście kompleksowej modernizacji Starego Rynku, wraz oczywiście z sąsiednimi ulicami, co jest planowane, o czym też wspominałem, typu właśnie Wrocławska, ulica Żydowska, czy też Wroniecka, tak żeby ten temat nam nie umarł i żebyśmy nie czekali 5 lat, aż coś się pozytywnego, mamy nadzieję, wydarzy na Starym Rynku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślę, że możemy w tej sytuacji przejść do odpowiedzi. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, pytanie jest dosyć duże. Ja spróbuję za chwilę poprosić pracowników, żeby spróbowali odpowiedzieć na te pytania, przynajmniej na część. Ale przyznam, że chciałem odpowiedzieć panu radnemu Grzesiowi na pytanie dotyczące moich wypowiedzi w związku z radami osiedli, ale niespecjalnie je zrozumiałem. I mam tutaj prośbę o doprecyzowanie, bo niedokładnie wiem, na co mam odpowiedzieć.
Proszę bardzo, panie radny.
Pytanie pierwsze jest, czy na spotkaniach z mieszkańcami, kiedy mieszkańcy sugerują, że jakąś sprawą w stosunkach z panem mogłaby się zająć Rada Osiedla, pan informuje ich, że Rada Osiedla jest pana ciałem, w związku z tym pan nie będzie rozmawiał sam ze sobą. A jeżeli tak pan informuje mieszkańców, to na jakiej podstawie to pan mówi?
Myślę, że chodzi o to, że informuję mieszkańców, że Rada Osiedla jest organem pomocniczym miasta. Jako organ pomocniczy miasta ma pewne funkcje do spełnienia jako organu pomocniczego miasta. W tym znaczeniu w strukturze administracyjnych jest po stronie miejskiej, nie po stronie mieszkańców. Mieszkańcy muszą się sami organizować w struktury, które będą bronić ich interesów, stowarzyszenia, fundacje, czy występować we własnym imieniu. Natomiast tam, gdzie jest możliwość funkcjonowania i pomocy strukturom miejskim, tam funkcjonuje Rada Osiedla. I to wyraźnie podkreślam, myślę, że chodzi o spotkanie, które miało miejsce na ogródkach Masłowskiego, gdzie wyraźnie mówiłem właśnie o takiej strukturze, że jak najbardziej oczywiście wszystkie kontakty z Radą Osiedla są jak najbardziej pożądane, ale my musimy rozmawiać o ewentualnie umowach dzierżawy z kimś, kto jest przedstawicielem mieszkańców, albo z każdym z osobna, albo z jakąś grupą, która ich reprezentuje. I tak to powiem, i możemy oczywiście podpisywać umowę. Trudno nam byłoby podpisać w imieniu mieszkańców umowę z Radą Osiedla, czy jakiekolwiek porozumienie z Radą Osiedla. Jeszcze raz chcę podkreślić, Rada Osiedla jest organem pomocniczym miasta i rzeczywiście tego typu informacje udzielałem na tym spotkaniu i udzielam na wszystkich innych spotkaniach pod tym względem informacje bardzo podobne. I na pewno nie używam tego sformułowania, że nie wiem, Rada Osiedla jest jakimś organem prezydenta miasta. Oczywiście nie jest i nie tego typu funkcje ma do zrealizowania. A już teraz przynajmniej wiem, o co chodziło w tym pytaniu. Przy okazji odpowiem też, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię przejścia podziemnego przy dworcu PKP. Od razu powiem tak, najbardziej zainteresowany tym przejściem podziemnym to jest zarządca galerii handlowej, ponieważ byłoby to najlepsze dojście do galerii handlowej bezpośrednio z peronów najkrótszą drogą. Problem przy wybudowaniu tego przejścia, jak się dowiadywałem, jest to, że jest tam bardzo dużo instalacji i nie było możliwe wybudowanie tego przejścia podziemnego, bo jeszcze raz chcę powiedzieć, że galeria handlowa była tym bardzo zainteresowana i bardzo chciało, żeby główne dojście do galerii było właśnie tamtędy. Natomiast zakres instalacji, który jest zaraz za ścianą tego przejścia, powoduje, albo trzeba przyłożyć wszystkie instalacje, albo przejście musiałoby być jeszcze piętro niżej, pod instalacjami, co jest w tym momencie bardzo trudne i pewnie będzie możliwość dopiero po przełożeniu instalacji i dzisiaj trudno powiedzieć, kto się zdecyduje na przełożenie tych instalacji, ponieważ to jest przedsięwzięcie drogie. Galeria nie zdecydowała się na przełożenie tych instalacji, PKP również, więc wydaje się to dzisiaj rozstrzygnięciem mało prawdopodobnym. Raczej bardziej prawdopodobnym jest to, że usprawnieniu będą podlegały
znaczy po wy- i będzie wybudowana kładka i usprawnieniu będą podlegały istniejące schody. Prawdopodobnie będą schody ruchome w obie strony, jeśli się uda to zrealizować na istniejących peronach. Jakieś prawdopodobieństwo tego istnieje, natomiast chcę powiedzieć, że po tych informacjach, które uzyskałem, prawdopodobieństwo przedłużenia przejścia podziemnego dalej w kierunku wschodnim jest na dzisiaj dość mało prawdopodobne. Znaczy, proszę Państwa, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym w klubach GoGo, gdziekolwiek indziej, proszę Państwa, dla nas nie jest informacją to, że ktoś napisał, że takie coś jest sprzedawane. Ja muszę dostać informację o takim sprzedaży, taką, którą mogę wykorzystać w postępowaniu administracyjnym. Tak, czyli to musi być, jeżeli prokurator nas poinformuje, że uzyskał informację o takim, takiej sprzedaży, to jest to dla nas wystarczająca podstawa. Chcę również zwrócić uwagę, że my podejmowaliśmy działania mające na celu odebranie klubowi na Starym Rynku prawa do sprzedaży alkoholu. I jeśli dobrze pamiętam, nie ma teraz pana prezydenta Kajzera, ale przegraliśmy to postępowanie w kolejnej instancji administracyjnej, więc się okazało, że z naszej strony było nieskuteczne. Jeśli dobrze pamiętam, tam był problem, że część tego sprzedaży była w cateringu, a nie... ale mogę się mylić. Tutaj pan prezydent Kajzer udzieliłby dokładniejszej informacji. Natomiast jeżeli tylko uzyskamy informację, to dotyczy zarówno tego klubu, jak i każdego innego sprzedawcy alkoholu. Jeżeli dostaniemy informację o tym, że miało miejsce sprzedaż osobom nietrzeźwym, natychmiast będzie podjęte odpowiednie postępowanie. Tylko jeszcze raz chcę powiedzieć, że musimy dostać taką informację, którą potem możemy obronić w postępowaniach sądowych, bo tu mamy na 100%, że będzie postępowanie sądowe w tym zakresie. Proszę Państwa, może w tej chwili bym poprosił któregoś z dyrektorów, wiem, że parę pytań było do Zarządu Dróg Miejskich, do Zarządu Transportu Miejskiego, więc... Czyżby... Bardzo proszę.
Halo? Panie Prezydencie, Szanowna Rado, odpowiadając na te dwa zapytania pana przewodniczącego Grzesia, ile dodatkowych pracowników zatrudni ZTM oraz ile wpływa skarg na kontrolerów zatrudnionych w Leasing Team, z uwagi na niepełną wiedzę, którą ja posiadam, prosiłbym bardzo o możliwość udzielenia tej odpowiedzi na piśmie. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Bierżewskiego o przystanek na ulicy Browarnej z prawdopodobieństwem niszczenia go przez krawężnika, przez autobusy, sprawdzimy, na czym to polega i też udzielimy odpowiedzi. Natomiast co do wysokości przystanków, no jest norma, że przy przystankach nowych dajemy wysokość 18 cm, ale też prosiłbym bardzo o możliwość odpowiedzenia tego na piśmie. Natomiast dla zapytania pani Beaty Urbańskiej odnośnie likwidacji tych śmietniczek w tramwajach, no sprawdzimy to i też udzielimy odpowiedzi na piśmie, tak? Dziękuję.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Szereg pytań było do Zarządu Dróg, tylko Państwo Radni w większości prosili na piśmie. Natomiast odnośnie ulicy Miętowej, Pani Radna Frankiewicz, sprawdzimy, jak było z wykonaniem na ten temat. Także dopiero sprawdzenie w terenie jesteśmy w stanie ustosunkować. Odnośnie u Multowskiej od przejazdu kolejowego do kościoła. Teren jest zrównany, ale to jest temat szerszy, bo to wiąże się co kiedyś był pomysł budowy ulicy, ale nie ma tej ulicy po prostu i to na pewno bez pozwolenia na budowę nie będziemy realizować ulicy, która nie można tego porównywać z Jasną Rolą.
Proszę bardzo, pani radna Frankiewicz.
Pytanie uzupełniające, mi tylko chodziło o zestawienie kosztów kilkudziesięciokrotnego w ciągu roku równania, bo to tak naprawdę wystarcza do najbliższego deszczu, czyli gdzieś na około tydzień, dwa, w stosunku do prowizorycznego, absolutnie prowizorycznego, nie wymagającego pozwolenia na budowę dywanika takiego asfaltowego. Bo o tym mówili przedstawiciele Rady Osiedla. Dziękuję.
Przedstawimy taki materiał. Odnośnie, pan radny Bielerzewski wspomniał o strumieniu Szklarka, rozmytym przejeździe. Temat musimy sprawdzić, jak to w terenie wygląda. I to by były chyba wszystkie pytania, na które jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć. Pozostałe pytania państwo radni prosili na piśmie. Dziękuję.
Proszę państwa, jeśli chodzi o Rondo Caponiera, no, na dzisiaj wiedzę mamy taką, że przejezdność Ronda Caponiera, czyli właściwie ulicy Roosevelta, będzie do końca 2014 roku, natomiast most uniwersytecki będzie do końca przyszłego roku gotowy, ale oczywiście to jest wiedza, która się może w trakcie realizacji zmieniać, choć doświadczenie mówi, że raczej nie będzie przyspieszana. Moje obawy zawsze będą raczej w takim kierunku, żeby nie było opóźnień. W tej chwili te prace tam idą zgodnie z harmonogramem, więc tyle możemy powiedzieć. Ja myślę, że trochę nieporozumienie jest tego, że czasami Caponiera jest w pełni utożsamiana z mostem uniwersyteckim. Tak naprawdę most uniwersytecki jest dodatkowym elementem, który jest zrobiony, który oczywiście będzie zrobiony później, jest mniej zaawansowany, to zresztą w tej chwili jest dość wyraźnie widocznie. Proszę państwa, pani Katarzyna Kretkowska pytała o kontener art. Ja odpowiem tak, widocznie kontener art czuje się zagrożony, tak, skoro zbiera podpisy i je przynosi, i czyli niewątpliwie jest coś na rzeczy. Jest grupa mieszkańców, która wyraźnie dąży do bardzo silnego ograniczenia działalność kontenerantu, protestuje w tym zakresie i myślę, że to wynika z tego faktu, tak? To jest to pewnie zagrożenie, które jest w stosunku do kontenerantu. I ja po spotkaniu z tą grupą mieszkańców podjąłem decyzję o przeprowadzeniu kontroli pewnego procesu inwestycyjnego, który tam był realizowany i taka kontrola zostanie przeprowadzona. Warto też podkreślić, że my mamy umowę z organizatorem tego przedsięwzięcia zawartą na 3 lata, która kończy się w 2014 roku. No i pozostanie oczywiście rozpatrzenie dalszej ich działalności. Natomiast sądzę, że jeśli tam nie ma jakichś nieprawidłowości, które by powodowały konieczność natychmiastowego zamknięcia, tego oczywiście nie mogę wykluczyć, ale też nie mam dzisiaj przesłanek, żeby powiedzieć, że takie podejrzenia zachodzą, to pewnie to nic się nie wydarzy. Choć oczywiście jakiemuś ograniczeniu pewnie powinien podlegać hałas w tym zakresie, bo on może być rzeczywiście uciążliwy dla jakiejś grupy mieszkańców. I bym poprosił jeszcze pana prezydenta Jaworskiego o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście w sprawach posirowskich, a więc ośrodka przywodnego Rataje, w sprawie Rusałki, w sprawie dwóch pytań o Głuszyno oraz przedszkola Wesoła Stacyjka. Wszystkie odpowiedzi będą pisemnie, podobnie jak i kolejne odpowiedzi, między innymi na kwestię zgłoszoną przez pana radnego Adriana Kaczmarka, kwestię dotyczącą drzwi w rzeczonym gimnazjum do mieszkania starszej pani. Mogę poinformować pani radny, że pieniądze dyrektor przedszkola gimnazjum otrzymała na ten remont. Remont ma zostać przeprowadzony zgodnie z planem
bodajże w lecie, natomiast rzeczywiście w zasobach miasta Poznania istnieje ponad 100, dokładnie nie powiem teraz dokładnej liczby lokali mieszkalnych przy szkołach i nie jest to takie proste, aby one stały się, nie były administrowane przez dyrektorów szkół. Oni zresztą z tego tytułu mają pewne profity, bo to są pieniądze, które akurat wykorzystywane są na cele. Bardzo często nie można tych lokali w ogóle wydzielić, więc nie jest to takie proste, aby na przykład ZKZL je przejął, choć na pewno Wydział Oświaty chciałby się też ich pozbyć. I to by było chyba wystarczające. Co do rekrutacji do przedszkoli, o której wspomniała pani radna Katarzyna Kretkowska, oczywiście, że takie wnioski nie tylko, że wyciągniemy, ale już wyciągnęliśmy i oczywiście będziemy, myślę też tutaj poprzez pana prezydenta jako szefa Związku Miast Polskich, być może interweniowali, aby jakaś modyfikacja nastąpiła, choć dopiero się rekrutacja do przedszkoli zakończyła kilka dni temu. Przypominam, że ona się zakończyła 24 i to pierwszy etap tej rekrutacji. Teraz jest czas na odwołania, potem jest drugi etap rekrutacji. Tak to oczywiście postanowił ustawodawca. No, ale ważne jest również to, to tak statystycznie może brzmi, jak każda statystyka ma swój element bezduszności, ale jeśli chodzi o nieprzyjęte tak zwane dzieci do przedszkoli akurat na terenie miasta Poznania, to jest to liczba około 1600, dokładnie, prawie dokładnie taka sama, tam dosłownie różnica jest kilkanaście osób, jak w ubiegłym roku, mimo że kryteria były inne, chociaż oczywiście to zawsze jest pewien problem. Główny problem jest taki, to jest kwestia geograficzna, to znaczy, że w jednych regionach miasta jest dużo miejsc, mamy w sumie ponad 1000 miejsc więcej w przedszkolach niż mamy liczbę dzieci, no a w innych zdecydowanie, chociażby na północy Poznania, brakuje. I odpowiedź jeszcze na jedno pytanie, oczywiście na to pytanie, czyli kwestię księgarni Arsenał, państwo również otrzymacie przygotowaną odpowiedź przez dyrektora księgarni. Ja tylko jedną rzecz chciałbym sprostować. Nieprawdą jest, co potwierdza również pan prezes obecny, tutaj pan prezes Pucek, że lokal, który został zaproponowany właścicielowi księgarni Arsenał, jest w jakikolwiek sposób obciążony, czyli nie należy do miasta. Tam jest wspólnota mieszkaniowa, w pełni należy do miasta. Pan Marciniak, który o tym mówił, po prostu się pomylił. Także prostuję tą informację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Pan prezydent, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego Antoniego Sztucińskiego. Jeśli chodzi o całość miasta, na podstawie deklaracji złożonych do GOAP-u, można powiedzieć, że ta informacja składa się z dwóch części. Po pierwsze, ponad 56 tysięcy, a dokładnie rzecz biorąc 56 252 deklaracje są wpisane do systemu, z czego 40 976 to jest pierwsza deklaracja, a już ponad 15 276 dokładnie jest korekt wprowadzonych do tych deklaracji. Natomiast część deklaracji jest oczywiście jeszcze nie wprowadzona, dlatego że one są nieprawidłowo złożone i na przykład jedna ze spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielnia młodych, nie złożyła prawidłowo deklaracji, aczkolwiek zgłosiła ilość osób i w tym momencie poza systemem jest samej tej spółdzielni 67 tysięcy osób. Inne spółdzielnie mają, powiedzmy, w granicach tam no, około 1300 osób jeszcze niezgłoszonych na terenie naszego miasta, aczkolwiek informacje podano nam, tylko nieprawidłowo jest złożona deklaracja, więc nie można jej wpisać do systemu. Łączna ilość osób, które zamieszkują nieruchomości, które są zamieszkałe na podstawie tych deklaracji, czyli deklaracji już w systemie i jeszcze poza systemem, to jest 516 tysięcy. Na terenie miasta Poznania są jeszcze nieruchomości, które nie są nieruchomościami zamieszkałymi, na których jednak zamieszkują konkretne osoby i one też są w systemie, ale tam z kolei nie mamy ilości osób, ponieważ one są zgłoszone jako nieruchomości niezamieszkałe. Mam tutaj na myśli akademiki. I w tym przypadku opłaty są od pojemnika, a nie od ilości osób. I to jest jakby kwestia związana z ilością osób w systemie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z odpadami wielkogabarytowymi, były prowadzone konsultacje związane ze zmianą uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Nie dalej jak wczoraj zarząd właśnie związku przyjął sprawozdanie z tej konsultacji społecznej i w tej chwili biuro związku przygotowuje projekt zmiany zarządzenia, projekt zmiany uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i mam wrażenie, że w najbliższym czasie on będzie przedłożony zarządowi, co w późniejszym terminie zarząd przekaże zgromadzeniu celem zmiany. Wiem, że ta kwestia częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych była dyskutowana w trakcie konsultacji społecznych. I tutaj oczywiście podzielone są poglądy. Jedni by chcieli, żeby nawet 12 razy w roku, inni, teraz nie jestem pewien, ale chyba większość, że 4 razy w roku, czyli raz na kwartał. Ale nie przesądzam jeszcze, to będzie oczywiście podlegało obradom zarówno zarządu, jak i później zgromadzenia związku.
Rozumiem, że wszyscy już się wypowiedzieli w związku z... Tak, reszta odpowiedzi będzie na piśmie. W związku z tym możemy zamknąć ten punkt, czyli zamykamy punkt 24 i możemy otworzyć punkt 25, czyli wolne głosy i wnioski. Czy ktoś tutaj chciałby coś powiedzieć? Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Ja chciałbym przekazać Państwu komunikat, który zresztą Państwo otrzymali, przypuszczam, do IAR-a, ale mianowicie, że w związku z obchodami 223. rocznicy Konstytucji 3 maja na dziedzińcu będzie zakaz parkowania samochodów do 13 w dniu 3 maja i proszę ewentualnie o tym pamiętać. Parking na drugim dziedzińcu będzie czynny zgodnie z regulaminem z uwzględnieniem braku możliwości wjazdu i wyjazdu w godzinach między 10 a 13. 3 maja od rana.
W takim razie zamykamy punkt 25 i przechodząc do punktu 26 zamykam kolejną sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu.